Czas zostania, czyli audycja z młodzieżą dla młodzieży i o młodzieży. Dziś będzie może bardziej o młodzieży zakonnej, w ogóle o zakonnikach, ale to za chwilę, bo jest bardzo ciekawy baner, już widzę na czasie wzrastania na Facebooku Zakonnicy w Realu. Zachęcam, aby wejść teraz na czas wzrastania na Facebook, na stronę Czasu Wzrastania i zobaczyć właśnie, co to za ciekawy baner tam jest. Ciekawe, czy o to chodzi, ale dobrze. Witam serdecznie w naszym studio moich braci, współbraci redemptorystów. Jest z nami duszpasterstwo powołań redemptorystów na czele z ojcem Witoldem Ranem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Ojciec Piotr Grześkiewicz.
Witam serdecznie wszystkich.
Brat Tomasz Gil.
Pozdrawiam, szczęść Boże. Bill,
przepraszam. Moja wina. Mea culpa, tak kiedyś było za dobrych czasów.
Nie szkodzi.
No i jest dwóch jeszcze takich niewspółbraci. Jest z nami Jacek.
Witam serdecznie.
I Michał.
Witam.
Zakonnicy w Realu. Już tam się jakieś pierwsze wpisy pojawiały. Że nikt się nie dziwi, że zakonnicy chodzą do Reala na przykład, albo nie wiem, w Realu Madryt, czy ja za bardzo jakoś tak, ja bardziej optuję gdzieś tam w Barcelonie, ale no nie wiem, czy tam jakiś zakonnik jest w Realu Madryt. O co chodzi z tym Realem tak na początku?
No właśnie, bo tak może niektórzy zauważyli, zakonnicy w Realu i po tym banerze naszym reklamującym można takie zrodzić się pytanie, czy chodzi o hipermarket, czy chodzi o klub sportowy. No więc ani o hipermarket, ani też musimy zasmucić wszystkich fanów i kibiców Realu Madryt, że też nie o obecność zakonników w klubie sportowym.
I ucieszyć fanów Barcelony.
Tak, i ucieszyć tym samym fanów Barcelony. Oczywiście chodzi o obecność zakonników w Realu, czyli w rzeczywistości, w naszym życiu, pośród nas, bo zauważmy, moi drodzy, że tak jest właśnie w naszym życiu, że często spotykamy zakonników w różnych habitach, w różnych kolorach tych habitów, gdzieś wspólnoty zakonne żyją pomiędzy nami, pośród blokowisk, czy gdzieś na obrzeżach naszych miast. I możemy się pytać, czy ta obecność zakonników, osób konsekrowanych w naszym życiu ma jakiś sens, ma jakieś znaczenie, do czegoś nas prowokuje, czy faktycznie to, że oni są pośród nas, czy to ma jakikolwiek wpływ na nasze życie. To jest temat naszej audycji, dzisiaj chcemy o tym porozmawiać. Jak to się przekłada na nasze życie? Spotykamy siostry zakonne, czy zakonników nawet w naszych szkołach, może katechizują gdzieś w parafiach, prowadzą jakąś grupę, i czy nawet na ulicy często właśnie widzimy osobę zakonną. Czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na moje życie? Czy obecność tych osób jakoś się przekłada na moje życie? Ktoś może powiedzieć oczywiście, że tak, i do tego też zapraszamy, zachęcamy, żeby się tym dzielić, już na Facebooku można śmiało pisać, ale też może ktoś twierdzić, że w ogóle żadnego nie ma znaczenia i jest mu to zupełnie obojętne, czy są siostry, czy są zakonnicy w jego miejscowości, czy w jego parafii. No ale my chcemy się dzisiaj dzielić tym, jakie to ma znaczenie i troszeczkę sprowokować do myślenia i do postawienia sobie pytania, czy w ogóle ma i jakie znaczenie.
No ale nie wszyscy właśnie są, może mają powołanie, tak, do bycia zakonnikiem, do bycia zakonnicą, no bo to też trzeba mieć, jak to się mówi, no małżonków, trzeba mieć przyszłość ludzkości, to tak nie może być, że dlatego zastanawiam się cały czas, czy audycja taka, no ma takie odzwierciedlenie aż takie w społeczeństwie, czy potrzebna jest taka audycja?
Ja myślę nawet, ojcze, że znamienita większość nie ma powołania zakonnego, bo gdyby tak nie było, to ród ludzki by wyginął, gdyby większość miała powołanie do życia konsekrowanego, ale myślę, że nawet nie trzeba być jakoś wybitnie zorientowanym w wydarzeniach z życia Kościoła, żeby wiedzieć, że w tym roku przeżywamy rok życia konsekrowanego, który Ojciec Święty Franciszek ogłosił. I on nie jest po to, żeby zakonnicy sobie poświętowali to, że są zakonnikami. Nie jest po to, żebyśmy bili sobie brawo, żebyśmy się sami we własnym sosie cieszyli tym, że jesteśmy zakonnikami, choć się cieszymy, że Pan Bóg dał nam charyzmaty, nam konkretnie charyzmat redemptorystów, ale ten rok życia konsekrowanego i w ogóle samo życie konsekrowane to jest wielka wartość dla całego Kościoła. Ojciec Święty Franciszek, kiedy napisał list, można powiedzieć z okazji tego roku życia konsekrowanego, to, co jest bardzo znamienne, nie zwraca się w tym liście wyłącznie do zakonników. Zwraca się do całego Kościoła, prosząc Kościół, by zauważył ogromną wartość tego, że pośród ludzi zwyczajnych, można powiedzieć świeckich, są osoby konsekrowane. Ojciec Święty wyraźnie podkreśla, że to jest wielki skarb Kościoła, to życie konsekrowane. I oczywiście no nie chodzi o to tylko, że powiedzmy jakieś dokumenty, czy nawet listy Ojca Świętego tak stwierdzają, ale o to, że chyba tak nam się wydaje i dlatego też zaproponowaliśmy taką audycję, to, że gdzieś pośród nas są zakonnicy, są siostry zakonne, są osoby konsekrowane, to chyba ma jakiś wpływ na nasze życie, na życie naszych parafii, na życie Kościoła, na życie właśnie tych blokowisk, o których ojciec Piotr mówił czasami, a czasem tej małej wioski, która gdzieś tam sobie może gdzieś zakopana pomiędzy górami albo pomiędzy lasami jest. Chcielibyśmy z wami, drodzy słuchacze, dziś o tym porozmawiać, czy wy czujecie, że to ma dla was jakieś znaczenie? Czy czujecie, że jest skarbem to życie konsekrowane dla Kościoła, dla was?
No właśnie, i czekamy już na pierwsze komentarze na Facebooku. No idziemy dalej. No. I mamy tak dwóch tutaj młodych, nazwijmy to adeptów, być może, ale pewnie się jakoś przyglądacie, tak? Jacek, Michał, przyglądacie się zakonnikom i jak wy w ogóle patrzycie na zakonników? Kim oni są?
No, ja poznałem redemptorystów jako naprawdę wspaniałych ludzi. Tak naprawdę kiedyś moja wiara polegała na tym, że szedłem w niedzielę do kościoła, bo tak trzeba. A to w parafii redemptorystów się nawróciłem na przygotowaniu do bierzmowania, które prowadził ojciec Marek Krzyszkowski. Jestem mu wdzięczny, jemu i osobom, które też współpracowały przy tym, bo właśnie dzięki właśnie temu zakonnikowi, dzięki zakonnikom, dzięki redemptorystom się nawróciłem, zrozumiałem, czym jest dla mnie ta wiara. Tak naprawdę zmienili moje życie od podstaw. Zacząłem rozumieć, co jest dla mnie w życiu tak naprawdę ważne. Zmienili cały mój światopogląd, ale poza tym też wiele czasu spędziłem na rozmowach z różnymi redemptorystami, na wielu wyjazdach spotykałem coraz to kolejnych i naprawdę każdy, z każdym rozmowa wnosiła coś mądrego, coś, co naprawdę na mnie wpływało bardzo pozytywnie.
Jacek, co powiesz o zakonnikach? Jak ty patrzysz na zakonników? Czy mają jakiś wpływ na świat, w którym żyjesz?
Oczywiście, że tak. Ja od dzieciństwa praktycznie jestem styczny z redemptorystami. Od dzieciństwa należę do parafii redemptorystowskiej. No i jak tak patrzę, no to no tylko oni mnie prowadzą, jeżeli chodzi o moją wiarę i życie wiarą, no bo z księżami diecezjalnymi nie mam żadnej styczności.
Mhm. No i tutaj już pierwszy komentarz się pojawia na naszym Facebooku. Zakonnica, zakonnik jest dla mnie żywym znakiem, że Bóg mnie kocha i mnie też wybrał. Gdy dostrzegam taką osobę w tłumie, to jakbym zobaczyła wykrzyknik: hej, ja Bóg twój, kocham cię. Głowa do góry, uśmiechnij się, nie jesteś sam. Oczywiście bardzo, bardzo piękny wpis i komentarz do tego, o czym mówimy. To, co też mówił Jacek czy Michał. Ja pamiętam, kiedy byłem też w ich wieku, akurat też chodziłem do liceum w Tarnobrzegu, to też gdzieś tam w mojej parafii pracowali księża diecezjalni i jakoś tam ich pracę bardzo podziwiałem i też serdecznie pozdrawiam mojego proboszcza przy okazji, księdza Michała Józefczyka. Ale idąc zawsze do szkoły, przechodziłem obok klasztoru dominikanów, którzy też uczyli w mojej szkole, gdzie chodziłem w liceum, do którego uczęszczałem, I pamiętam, że właśnie niesamowitą rzeczą, która mnie gdzieś tam inspirowała i też jakoś dla mnie osobiście była taką też i później pomocą w odkryciu powołania zakonnego i redemptorystowskiego, to było to, że kiedy właśnie idąc chociażby obok tego klasztoru, wiedziałem, że zawsze na przykład mogę przyjść się wyspowiadać. Podejdę na furtę, do obojętnie którego z ojców zadzwonię i wiem, że on będzie dla mnie miał czas, że właśnie to, co pisze tutaj Joanna, że usłyszę z ust Pana Boga poprzez tego zakonnika: ja Bóg Twój kocham Cię, głowa do góry, uśmiechnij się, nie jesteś sam, Pan Bóg Ci grzechy przebacza. To jest właśnie to, o czym mówimy, czyli właśnie ta inspiracja, że Bóg jest tym, który kocha, który przemawia również przez osoby bardzo konkretnie.
No Tomku, 9 miesięcy temu składałeś pierwsze śluby, tak?
Tak jest.
I coś się zmieniło nagle tak w swoim życiu? Bo tak ubrałeś habit, inaczej wyglądasz.
Znaczy, habit jest na pewno zmianą zewnętrzną, dosyć widoczną. No, nie każdy taki strój może nosić. W moim życiu na pewno dużo się zmieniło, nie tylko od złożenia ślubów, co było dla mnie oczywiście bardzo ważnym momentem, ale właściwie od wstąpienia do zgromadzenia prawie 3 lata temu, już od postulatu. Jest to takie poczucie bycia kochanym przez Boga. Może to brzmi trochę banalnie, może trochę górnolotnie dla niektórych to zabrzmi, ale jest to droga, na której człowiek uświadamia sobie, że jest obdarowany. I co ważne, wydaje mi się, że w przypadku zakonników, osób konsekrowanych, w przypadku nas, redemptorystów, ojcowie się pewnie zgodzą ze mną, nie chodzi o samo uświęcenie gdzieś w zaciszu kaplicy tylko, o moje własne, ale chodzi o to, żeby być dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Redemptorysta, no będę mówił o redemptorystach, bo sam jestem jednym z nich, redemptorysta uświęca się poprzez posługę drugiemu człowiekowi, poprzez bycie z ludźmi, przede wszystkim z ubogimi i opuszczonymi. Myślę, że to jest pociągające w tym powołaniu i to jest ta perspektywa życia mojego dalszego, która daje rzeczywiście taką radość. Nie jest to życie tylko dla siebie, jest to życie, w którym mężczyzna może dawać siebie jako brat, jako ojciec, może być kimś dla innych, jednocześnie pamiętając, że nie jest on tutaj najważniejszy. Jezus mi przypomina nieustannie o tym, że ja jestem narzędziem w jego ręku, a nie kimś, kto powinien koncentrować wokół siebie. To jest niesamowite doświadczenie.
A cieszysz się, że jesteś redemptorystą?
Cieszę się, oczywiście. Myślę, że jeden współbrat mój już to kiedyś powiedział, ja trochę za nim powtórzę, myślę, że Bóg nie obdarza powołaniem nikogo do bycia w miejscu, w którym miałby być nieszczęśliwy. Wiąże się to wszystko oczywiście z trudnościami. Czasem trzeba zagryźć zęby, czasem trzeba zmierzyć się z trudnościami, tak jak myślę w każdym rodzaju powołania, ale nie wyklucza to takiego stałego, zwykłego szczęścia. Poczucia, że jest się na właściwym miejscu.
Rozmawiamy cały czas, zakonnicy w Realu. Mam nadzieję, że wam się tworzą też jakieś pytania, którzy teraz słuchacie Radio Maria. Możecie napisać na Facebooku Czas Wzrastania. Jest taka strona naszej audycji. Zapraszamy do tego. Możecie pisać też, kim są dla was właśnie zakonnicy. W ogóle jaki jest sens? Właśnie ciągle to pytanie, tak? Nie wiem, czy sobie zadajecie takie pytanie, chłopaki, ci najmłodsi. Jaki jest sens, żeby zakonnicy, zakonnice, w ogóle osoby konsekrowane gdzieś tak chodziły na zewnątrz? Widać, że tak świat chyba za bardzo nie chce, nie promuje tego wszystkiego. Przecież to wszystko, nie wiem, ktoś mówi, że no są szpitale, że robią jakieś szpitale, tam pomagają w szpitalach, że, nie wiem, bawią dzieci, jakieś przedszkola i tak dalej, ochronki. No przecież to każdy mógłby robić. Czy do tego potrzeba zakonnika, zakonnicy? Nie wiem, jak ojcowie myślą. Jaki jest sens istnienia zakonników? Trudne pytanie. Zakonnic. Czy potrzeba światu jeszcze zakonników, zakonnic?
Myślę, że potrzeba, dlatego że Pan Bóg powołuje kolejne siostry zakonne, kolejnych zakonników. Co więcej, nie tylko jesteśmy świadkami tego, jak kolejne zakony starzeją się, mając po kilkaset lat od założenia przez jakichś tam świętych mężów, tudzież święte kobiety, ale ciągle w Kościele rodzą się nowe zakony, zgromadzenia, instytuty życia konsekrowanego i Pan Bóg najwyraźniej widzi w tym jakiś cel i sens. Myślę, że czymś bardzo ważnym dziś, jeśli chodzi o obecność zakonników w świecie, jest świadectwo wspólnoty. Dziś myślę, że na wielu płaszczyznach doświadczamy podziałów, jakichś mało życzliwych spojrzeń ludzi na siebie, czy to na płaszczyźnie polityki, czy jakichś takich wojen gospodarczych. Dużo jest takiego myślenia, niestety, nie chcę tutaj zaciemniać obrazu świata, że tylko, ale niestety dużo jest takiego myślenia o drugim człowieku jako o kimś, kogo można wykorzystać, z kogo można mieć jakąś korzyść. Natomiast wspólnoty zakonne, braci i sióstr żyjących razem w miłości, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, są czymś, co chyba jakoś kole w oczy, co chyba zwraca wzrok ludzi często ku innej perspektywie. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takim panem, można powiedzieć, biznesmenem, i mówi do mnie, z Krakowa zresztą, i mówi do mnie: ojcze, jakie to jest dla mnie ważne, że tam na tej górce nad Krakowem, na Bielanach, jest ten klasztor Kamedułów. Bo jak ja jadę samochodem, autostradą czy jakąś inną drogą, to chociaż ja nie znam żadnego z nich, ale ja wiem, że oni tam są. I nawet wtedy, kiedy zapomnę się pomodlić, to świadomość tego, że tam są ludzie, którzy oddają swoim życiem chwałę Bogu, od razu przypomina mi o tym, że ja też jestem Panu Bogu winien to, żeby oddać Mu chwałę. Pozwala mi to spojrzeć na moje życie z tej perspektywy Bożej. Są dla mnie takim przypomnieniem o tym, że Pan Bóg jest w tym świecie, czasem bardzo zwariowanym, zabieganym, pośród ludzi, którzy wydaje się, jakby żyli tak, jakby Boga nie było.
No i myślę też również, co istotne i bardzo ważne, jest to, że dzisiaj człowiek chyba zawsze potrzebował, ale dzisiaj myślę szczególnie, potrzebuje dobrej nowiny. Bo zauważmy, że żyjemy w takich czasach, gdzie słyszymy wiele złych nowin, szczególnie środowisko ludzi młodych, wiele kompleksów, wiele zranień, wiele sytuacji, które czasami nas gdzieś przerastają, które są dla nas jakimś wyzwaniem, czasami ogromnym trudem, cierpieniem nie do uniesienia, i człowiek się pyta, gdzie jest ten Pan Bóg, czy On w ogóle jest, jeżeli jest, to czy jest miłością, czy się o mnie troszczy, i tak dalej, te pytania sobie często, szczególnie może ludzie młodzi, stawiają. I obecność osób zakonnych, czy sióstr zakonnych, zakonników, kapłanów także przecież, to jest też takie przypomnienie o tym, że jest dobra nowina dla ciebie. Niezależnie od tego, jakie jest twoje życie, niezależnie od tego, jak czasami zawiłe są ścieżki twojego życia, jak bardzo pokręcona historia, że Bóg ma dla ciebie plan zbawienia, ma dobrą nowinę. I gdyby nieobecność osób zakonnych czy kapłanów pośród nas, w naszych środowiskach, to kto by mi powiedział dobrą nowinę, chociażby w sakramencie pojednania? Kto by tą dobrą nowiną się podzielił ze mną w kościele podczas mszy świętej? Gdzie bym to usłyszał, że nie tylko jestem kochany przez Boga, ale że ten Bóg, On jest obecny w realu i faktycznie ma dla mnie plan zbawienia, ma wizję szczęścia dla mnie na moje życie.
Zakonnicy w Realu to temat dzisiejszej audycji. Czas wzrastania. Również na Facebooku piszecie. Tutaj ojciec Mariusz Mazurkiewicz, którego pozdrawiamy, napisał tak. Wybrałem życie zakonne, bo chciałem żyć i pracować w kościele we wspólnocie. Potem pojawił się wybór redemptorystów. Dzięki wspólnocie temu doświadczam realizmu miłości i braterskiej i cieszę się z tego. Pozdrawiamy ojca serdecznie. Dziękujemy za ten wpis. Zakonnicy w Realu właśnie. Co robią zakonnicy w Realu? Jak to wygląda to prawdziwe życie zakonników? Ponieważ mamy różne wyobrażenia swoje na temat zakonników. Lepsze, gorsze. Bliżej lub dalej prawdy. Na przykład są tacy zakonnicy jak kapucyni. Mają taki piękny zespół, który nosi nazwę Brothers. I śpiewają na przykład piosenkę pod tytułem Westerplatte. Posłuchajmy.
Pomóżcie sobie zaznać miłości Boga. Od was zależy dzień. Nie lękajcie się trudu. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Do was należy dzień. Każdy ma swoje Westerplatte, które musi obronić. We'll be right back.
Westerplatte i zespół Brothers, czyli zespół złożony z kapucynów, chociaż tutaj już niektórzy wykryli, że no gdzieś tam są głosy kobiece, no ale widocznie współpracują, tak? Kobiety z zespołem. Tutaj Jacek, Michał, wy pochodzicie, czy tam sympatyzujecie z parafiami, które prowadzą zakonnicy. No jak to wygląda w ogóle, takie prowadzenie tych parafii? Jak wy się odnajdujecie w tym wszystkim? Co takiego się dzieje? Jak wy odbieracie takich zakonników?
No, ogólnie zależy którego, no bo wielu ludzi postrzega, że o, zakonnik, no to on to głównie się modli, do ludzi w ogóle nie wyjdzie, nie porozmawia, ale ja zauważyłem już dość dawno, już od 3 lat mniej więcej, od kiedy właśnie nawróciłem się tak, że zacząłem rozumieć swoją wiarę, też zacząłem mieć duży kontakt z księżmi, z ojcami renturystami, bo zacząłem chodzić do wspólnoty i zauważyłem, że ci renturyści są normalnymi ludźmi, wbrew pozorom, że z każdym można naprawdę bardzo fajnie porozmawiać, że można się z nimi zaprzyjaźnić, że też wiele mogą wnieść swoją rozmową, jakąś dobrą radą i nie tylko z ambony. I naprawdę bardzo, bardzo się przekonałem do tego, żeby podchodzić do nich, żeby zagadywać, żeby po prostu z nimi rozmawiać. I też zauważyłem, że bardzo wiele robią oni dla ludzi w parafii, bardzo, bardzo wychodzą do ludzi, że pomagają przy bierzmowaniu, że pomagają, że właśnie prowadzą to bierzmowanie, że przygotowanie do bierzmowania, że prowadzą wiele wspólnot w naszej parafii. I dzięki nim właśnie te wspólnoty się rozwijają, no bo ludzie mogliby się zgromadzić, ale bez kapłana nie miałoby to sensu, a właśnie renturyści robią to w bardzo, bardzo piękny sposób.
Dokładnie tak, ja się z tym zgadzam tutaj o tych wspólnotach, wspomniał Michał. U nas przy parafii tych wspólnot jest naprawdę wiele. Oaza, ministranci, Marianki, krąg biblijny, no można by tutaj wymieniać. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i dzięki uczestnictwu w takich wspólnotach człowiek może rozwijać siebie, ale także swoją wiarę. Ja na przykład dzięki jednemu z redemptorystów, ojcu Gutowi, odkryłem w swoim życiu talent. No, jeżeli można tak powiedzieć. Ojciec Gut przyszedł do nas na parafię i ojciec Gut gra na gitarze basowej. Jak go poznałem, jakoś mnie to tak zainteresowało. No i złapałem bakcyla i też zacząłem grać. Oczywiście ojca Guta bardzo serdecznie pozdrawiam. Jestem także ministrantem u nas w parafii już 10 lat. I przez to, przez należenie do tej grupy mogę przeżywać Eucharystię w całkiem inny sposób. Bo jestem bliżej ołtarza, bliżej tego wszystkiego, co się dzieje, co dla mnie jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, że no, że mogę tak przeżywać Eucharystię. Nawet tak ostatnio, jak byłem, uczestniczyłem w Eucharystii na kościele, jak wszyscy ludzie, to jakoś to nie było to, co od tych już paru lat się działo. Jakoś no nie przeżywałem tego tak, tak dobrze, tak z wiarą, jak przeżywam to, będąc ubrany w albę jako ministrant.
Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe takie właśnie spostrzeżenia chłopaków. Mamy też połączenie z ojcem Ryszardem Bożkiem, który jest przełożonym chyba największego klasztoru redemptorystów w Polsce, w Tuchowie, w pięknym miasteczku Tuchowie. Ale to piękne miasteczko ma nie jeden klasztor, bo tam sobie też i siostry Józefitki, i służebniczki.
No i właśnie, niedaleko siostry Sługi Jezusa.
A no właśnie, niedaleko też Lubaszowa, następny klasztor. Tak. Witamy serdecznie, ojcze, Szczęść Boże.
Pozdrawiam, Szczęść Boże. Cieszę się bardzo, żeście się dodzwonili.
No właśnie, to piękne miasteczko Tuchów koło Tarnowa, no jest naznaczone tą obecnością tych wielu zakonów. Czy widzi ojciec, że to ma znaczenie, czy jakoś to wpływa na mieszkańców Tuchowa, mieszkańców okolic Tuchowa? Jakie ojciec ma doświadczenie właśnie w związku z obecnością tak wielu zakonów w Tuchowie?
Znaczy ja myślę, że to jest bardzo ważne doświadczenie tych ludzi, którzy tam mieszkają, żyją, pracują. My sobie pewno do końca nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tam były takie fajne głosy moich poprzedników, bo słuchałem tej audycji wcześniej, czy wcześniej no, w trakcie, jak mówili tamci uczestnicy tej audycji. To, że my się przekonujemy o tym, jak to ma ogromną wartość, kiedy wyjdziemy do ludzi. Bo kiedy się znasz to, że kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy w kościele, przy ambonie, często nie zdajemy sobie sprawy, jaką ludzie mają ogromną miłość i wdzięczność do nas, do zakonników, do sióstr. Mógłbym przytaczać naprawdę bardzo wiele przykładów. Taki prosty, jeden, drugi przykład mogę w tym momencie powiedzieć. Pamiętam, nie tak dawno pewna siostra opowiadała, jak służebniczka z Tuchowa wyjechała do Tarnowa. Idzie sobie ulicą i w pewnym momencie podchodzi do niej pewna prosta kobieta i stając przed nią, zatrzymuje się i mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I mówi, proszę siostry, ja dziękuję za to, że ja tutaj na tej ulicy w Tarnowie mogę pozdrowić Pana Jezusa. Mówi, jakie to było niesamowite doświadczenie dla tej siostry, która to mnie opowiadała przy okazji jakiejś tam rozmowy. Albo siostra, która mówi, też w Tarnowie mieszka i kiedyś tam do mnie tak dawno na jakimś dniu skupienia i mówi, ojcze, kiedy idę na rynek, żeby zrobić zakupy, takie no, na obiad, kolację, ludzie, z którymi rozmawiam, po prostu nie daliby mi odejść, gdyby mi powiedziała, nie powiedziała, że no, muszę wracać, bo muszę gotować obiad, nie? Ludzie bardzo chętnie chcą rozmawiać i cieszą się bardzo nami. Też powiem z ostatniego czwartku, kiedy szedłem na sesję Bożego Ciała w Tuchowie, podszedł do mnie jeden z naszych parafian, który gra w orkiestrze dętej i szliśmy razem kilkanaście minut i opowiadał o swoim życiu, o swoim doświadczeniu, o tym, jak redemptoryści dla niego są niesamowicie ważni w jego historii życia, jak pozwolili mu w ogóle wiele rzeczy zrozumieć, że jak się czuje dumny z tego powodu, że jest tutaj, że się wychował przy klasztorze, przy redemptorystach, których potrafi wymienić z imienia, z nazwiska, jak oni go formowali przez słowo, przez katechezę, przez spowiedź. Myślę, że kiedy wyjdziemy do ludzi, ostatnio tak się dobrze złożyło, że wyszliśmy do ludzi w Tuchowie też, taki był piękny dzień w niedzielę, Dzień Matki i osoby konsekrowane z okolicy, franciszkanie, sługi Jezusa, siostry sługi Jezusa, służebniczki, józefitki, redemptoryści. No i ludzie mówili, to było fantastyczne, wy to róbcie co dwa tygodnie, bo my tego potrzebujemy, my was potrzebujemy. Myślę, że to takie są głosy, które nam bardzo, że tak uświadamiają, jak bardzo ważna jest nasza misja, nasze bycie z ludźmi. Im bliżej ludzi, tym zdrowiej i lepiej dla nas, redemptorystów, bo jesteśmy, powiedzmy, w tym momencie, czy mówimy o redemptorystach, ale nie tylko. I też nam to pomaga, ale też ludziom niesamowicie pomaga to, że my jesteśmy, że ich słuchamy, że ich rozgrzeszamy, że z nimi jesteśmy, że głosimy słowo i myślę, że bardzo ważne ta obecność. Ja co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, coraz bardziej się też przekonuję, że im więcej jest tego wyjścia z naszej strony, tym rzeczywiście ludzie bardziej nas rozumieją, my ich oczywiście, ale bardziej nas rozumieją, że my nie tylko za tymi murami, gdzieś tam w kaplicy, że tylko się modlimy. Nie, my jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy przeżywają takie czy inne sytuacje i dzielimy się po prostu życiem, tym, czego sami doświadczamy.
Dziękujemy, ojcze, i pozdrawiamy piękny Tuchów.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pięknie również was i gratuluję i cieszę się, że jest taka rzecz, jest potrzebna też przybliżyć ludziom to nasze życie, ale też z taką świadomością, że jesteśmy jedni dla drugich, jesteśmy sobie po prostu potrzebni, tak Pan Bóg chciał, w to wierzymy i dobrze, że tak jest. Szczęść Boże wszystkim, szczęść Boże.
Szczęść Boże. A przypomnę, że był z nami ojciec Ryszard Bożeszek, przełożony redemptorystów w Tuchowie, największego klasztoru redemptorystów w Polsce.
Tak, ojciec Ryszard wspomniał tu o tym pięknym naprawdę wydarzeniu, roboczo nazwanym oczywiście, bo tutaj mogą się teologowie oburzyć za tą nazwę, ale roboczo nazwanym majówka konsekrowana dla matki, konsekrowana dlatego, że celem było jakby też pokazanie tego naszego życia, no i bycie bardzo, bardzo blisko ludzi, którzy są może w naszych kościołach, no ale tak do ambony nie podejdą, nie zapytają o takie proste, zwyczajne sprawy, a tu w takiej atmosferze amfiteatru, pośród występów dzieciaków, pośród festynu, cała plejada zakonników, sióstr zakonnych w habitach różnych kolorów. I to również dla mnie było takie piękne doświadczenie, bo miałem okazję z wieloma ludźmi porozmawiać, których gdzieś czasem widzę na ulicy, a jakoś tak się mijamy. I to doświadczenie też mnie samemu pokazało, że ciągle na nowo my też, zakonnicy, musimy wkładać coraz więcej wysiłku w to, żeby być blisko i jak najbliżej ludzi. Że wtedy realizujemy nasze powołanie, kiedy wychodzimy w stronę drugiego człowieka, bo przecież nie jesteśmy konsekrowani dla siebie samych. Pan Bóg nikogo nie powołuje do tego, żeby mu było dobrze w klasztorze. Pan Bóg daje to powołanie do życia konsekrowanego zawsze jako misję.
Właśnie, bo tak mogę, tak przynajmniej domniemywam, że wiele osób sobie myśli, no tak, tam w klasztorze to mają świetnie. To tak rano śniadanie, południe obiad, wieczorem kolacja. No więc bracia się modlą, no muszą się modlić. Niech tam się pomodlą te braciszki czy te siostrzyczki, no ale to tak, no to co oni tam robią, to im jest dobrze. Nie mają takich problemów jak my to mamy problemy rzeczywiście przeżyć od pierwszego do pierwszego. Tutaj jest żona, tutaj są dzieci. Tu no wiele, wiele innych spraw, rachunki za gaz, za światło, za wiele innych rzeczy jeszcze, a oni się tam nie martwią takimi rzeczami, tak wiele osób myśli, no i co my na to w tym momencie?
To oczywiście to jest prawda, że nasze problemy, którymi się musimy też zmierzyć, bo na pewno ich nie brakuje i to też nie jest tak, życie nie jest też usłane, jak to się mówi, różami, tylko też rzeczywiście jest wiele problemów. Na pewno one są różne od tych, które muszą dźwigać ludzie świeccy, czy żyjący w małżeństwie, w rodzinie. Ale te oczywiście, to też myślę w sensie, nawet tak myśląc o słowach Pana Jezusa, komu wiele dano, od tego też wiele się będzie wymagać. Tutaj na pewno też każde zgromadzenie zakonne, każda wspólnota ma określoną misję daną przez Pana Boga, określony charyzmat, to tak się mówi, może takie słowo trochę takie, powiedzmy, dla niektórych niezrozumiałe, po prostu misję. Jest jakieś zadanie do wypełnienia, jak jest powiedzmy misja wojskowa, no to też żołnierz jedzie na front i musi wypełnić konkretną misję. Tak samo i zakonnicy. I myślę, że to chociażby w naszym przypadku redemptorystów, bo najbliższa ciało koszula, jak to się mówi, Pan Bóg, powołując nas do istnienia przez świętego Alfonsa, zechciał, żebyśmy byli pośród tych, którzy są najbardziej ubodzy i opuszczeni. I o nich, pośród tych ludzi mówili właśnie o tym Bogu, który kocha człowieka. I my to dzisiaj realizujemy w prawie 80 krajach na świecie, na wszystkich kontynentach. My jako polscy redemptoryści w ponad 20 krajach pracujemy pośród tych ludzi, którzy najbardziej są spragnieni Pana Boga, którzy odczuwają głód Pana Boga, i gdybyśmy tego nie czynili, no to byłaby nam biada na pewno, mówiąc dosadnie, bo to jest nasze zadanie, tak jak mąż czy żona ma. Ich zadaniem jest wychować dzieci i zatroszczyć się o rodzinę, bo to jest ich misja. Tak samo i my tą misję realizujemy, głosząc Ewangelię, będąc pośród tych ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują. I to jest nasz chleb powszedni, który musimy niejako każdego dnia spożywać i realizować w życiu.
Czyli jeśli ten mąż, żona troszczą się o ten byt codzienny, o swoje dzieci i tak dalej, o ten dom, to o co troszczy się zakonnik? od czego mu się wieją włosy, od czego, nie wiem, no, chodzi gdzieś tam w środku myśli, kombinuje, nad czym myśli?
Ojcze, ja myślę, że oprócz tych spraw, które są normalnymi ludzkimi, bo do klasztoru też przychodzą rachunki i wtedy ekonom się czasem musi drapać po głowie.
Czyli jest ktoś, czyli jest ktoś w klasztorze taki,
kto się o te sprawy martwi. I to są jego zmartwienia też.
Konkretne.
Czasem. Tak, jest przełożony, który zarządza całą wspólnotą i też ma zmartwienia z tym związane. Jest proboszcz, jego wikariusze, którzy się troszczą o parafię i też mają troski i czasem też problemy z tym związane. Są współbracia, którzy pełnią inne funkcje i też mają zmartwienia z tym związane. Oczywiście całe mnóstwo też radości przy tym.
A na przykład idę dalej.
Śmiało.
Ale śmiało. O co troszczą się na przykład tutaj ojcowie? Ojciec Witek, ojciec Piotr. To, że nie daje czasami spać gdzieś w nocy. Są takie momenty, gdzieś przychodzą. Bo o co się ojcowie troszczą?
Spać to chyba śpimy w miarę dobrze z tego co się orientuję. Wiem, że ojciec Piotr śpi
nawet bardzo dobrze.
Ja też śpię dobrze. natomiast może nie aż do tego stopnia, ale czasem gdzieś z racji tego, że mamy kontakt z naprawdę wieloma młodymi ludźmi, czasem ich problemy stają się treścią naszej modlitwy, bo nie zawsze w domu się dobrze dzieje. I to jest tak, że naszymi problemami są problemy tych, do których jesteśmy posłani. Będąc zakonnikiem, będąc kapłanem, tak jak my będąc duszpasterzem powołań, nie można powiedzieć, że pracujemy od 8 do 16, nie od 10 do 18. Całe nasze życie to jest poniekąd bycie w pracy, tak brzydko można by powiedzieć, ale bycie w misji, bo czasem ktoś z młodych ludzi napisze po 22 na przykład na Facebooku i trzeba posiedzieć i trochę popisać. Czasem ktoś zadzwoni albo napisze, bo ma mało na koncie, ojcze, czy ojciec może zadzwonić, bo coś się złego dzieje. Troski młodych ludzi to są nasze troski. Czasem ktoś, no bo zajmujemy się duszpasterstwem powołań, czasem ktoś się wplącze w coś, co go gdzieś tam od tajemnicy powołania, które Pan Bóg dla niego przygotował, może trochę oddala, może sam w siebie wątpi jakoś tak bardzo mocno, że chce uciekać. Te ucieczki młodych ludzi, te zachwyty czasem o wiele bardziej tym, co daje świat, niż tym, co daje Pan Bóg, pewnego rodzaju uleganie pokusom. To jest nasze zmartwienie, żeby młodzi ludzie odkryli swoje powołanie, żeby byli w życiu szczęśliwi.
O takich właśnie jak ja czy ojciec Witek mówi się tak potocznie powołaniowcy. I ktoś jak to słowo słyszy, powołaniowcy, to może sobie myśleć, pewnie ich praca polega na tym, żeby jak najwięcej młodych ludzi zagarnęli, żeby tysiące wstępowały do redemptorystów na przykład, albo do innego zgromadzenia, ktoś jest powołaniowcem w innym zgromadzeniu. Oczywiście nasza praca, czy to, co my na co dzień wykonujemy z ojcem Witkiem, jest posługą typowo zegarmistrzowską, ponieważ dotykamy największej tajemnicy w życiu człowieka, powołania, które tak naprawdę pochodzi od Pana Boga. My towarzyszymy młodemu człowiekowi w rozeznawaniu tego powołania, chociaż doskonale wiemy, że i mamy tego świadomość, że to powołanie wychodzi od Pana Boga i jest odpowiedzią tego młodego człowieka. To nie jest nasza odpowiedź, bo na przykład my sobie teraz wybierzemy i Iksiński wstępuje, Kowalski nie wstępuje, a jakiś tam inny też na przykład przychodzi do naszego zgromadzenia. Nie, oczywiście Pan Bóg daje powołanie, człowiek odpowiada, a my w tym procesie odpowiedzi uczestniczymy i jest to posługa bardzo delikatna, bo wiemy, że też od tej decyzji tego młodego człowieka często zależy również jego szczęście. Czy on będzie szczęśliwy? Czy on, odpowiadając na powołanie, zrealizuje to, do czego go zaprasza Pan Bóg? A przecież Pan Bóg jest źródłem szczęścia i doskonale o tym wiemy. Dlatego też Jest to niesamowicie delikatna sprawa i czasami spędza sen z powiek, bo jak to się mówi, no, trzeba precyzji, żeby z jednej strony ukazać piękno tego powołania, ale również nie przesłonić Pana Boga, który jest jego dawcą.
I do audycji za moment wracamy. Przypomnijmy, zakonnicy w realu, czyli tak naprawdę taka prawdziwa twarz zakonników, zakonnic. Zapraszamy Was, abyście pisali na Facebooku Czas Wzrastania, jak Wy postrzegacie zakonników i jaki mają wpływ na Wasze życie zakonnicy, zakonnice. A w tym momencie no następny, na przykład osoba, no to nie jest zakonnik, ale ksiądz Kuba Bartczak, który też świetnie wpływa pewnie na swoje otoczenie. Bardzo świetnie.
Mam ciśnienie, zajawkę, raczej nie spinę, synek, walczyć o dobrą nowinę, żyję tym, co daje sobie siłę, dystans, przede wszystkim ksiądz konserwatysta, wciąż monotematyczny, a propos z nieba mistrza, wobec niego ciężka kiszka, i choćby mi mówili, że liczy się nihilizm, i choćby mi cisnęli, że chrześcijaństwo, wiara są jak przyszłości religii, Europa misyjne tereny, wolę już robić za wrzędę, niż lecić owczym pędem, za ideologią rzędę, czy bezbożną propagandą, to Bóg stoi za prawdą, a nie media, moda, banknot. Wiara jest martwą, sił uczynków jej pozbawić, tak wielu ma go za nic, stąd antyklerykalizm, brak wiary, laicyzacja, mój sens, motywacja, Bóg, modlitwa, pasja, nie zobaczysz we mnie strachu, zawsze na luzaku, nawet jeśli chrześcijanom przyjdzie zejść do kataku. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, Boga i prawdę, po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie, po prostu wierzę, mówią, że tak łatwiej, po prostu wierzę, inaczej nie potrafię, po prostu wierzę, Boga i prawdę, po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie, po prostu wierzę, mówią, że tak łatwiej, po prostu wierzę, inaczej nie potrafię, po prostu wierzę. Za nowoczesnych wartości, jak chrześcijaństwo Polska, to zasianek i wioska, rap lub wciąż ciekawostka, nie jest prosta wiara w Boga, ale mieć ją jest spoko, jak się zariusz oko, mówię prawdę, dosadnie, tak trzymam mikrofon, składam rymy w sutannie, bo jeśli sapnie, sam zostanie, a homo to tylko fobia, pytam, gdzie jest dziś norma, rzecz nie w narządach, w człowieku Boży obraz, nabijam w imię dobra, teraz ksiądz kiedyś manę, choćbym sam tu był jak palec, zawsze przy Bogu zostanę, co w duszy zapisane, o tym ludzie chcą zapomnieć, sumienie zasłaniają hajsem, władzą czy wyglądem, nie sądzę, to nie mądre, w ogóle też trochę śmieszne, dzwonił jakiś koleś, pytał, czy go wykreślę z księgi metryki chrztu, witam, liczy się wiara, a nie której ze słów, kim dla ciebie jest Bóg, ej, pomyśl szczerze, Boga i prawdę, po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie, po prostu wierzę, mówią, że tak łatwiej, po prostu wierzę, inaczej nie potrafię, po prostu wierzę, Boga i prawdę, po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie, po prostu wierzę, mówią, że tak łatwiej, po prostu wierzę, inaczej nie potrafię, po prostu wierzę. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me, there's no one like you.
Czas Wzrastania, zakonnicy w realu. Gościmy duszpasterstwo powołanie redemptorystów w naszym studio. Piszecie również na nasz facebookowy profil Czasu Wzrastania. Na przykład Joasia napisała, czy potrzebne są zakonnice i zakonnicy. Świat choruje z miłości, z tęsknoty za miłością, ale usiłuje to wielkie pragnienie zaspokoić przelotnymi miłostkami. Zakonnica, zakonnik wskazuje na żywe źródło miłości, na tego, który nas kocha bezwarunkowo i jest w stanie zaspokoić wszelkie pragnienia człowieka. Bóg jest kimś, kto kocha nas do końca, bo aż do wyniszczenia siebie. Każdy, kto sobie to uświadomi, nigdy nie będzie sam. Dzięki, Joasiu. Wracamy do tematu. No właśnie, chłopaki, no jak wy patrzycie na to życie zakonnic? Będziemy się tak trochę od was odbijać po to, żeby później jakoś, nie wiem, weryfikować, szukać i patrzeć, jak to jest naprawdę. Na przykład, no, czy zakonnik taki, który wstępuje do zakonu, to on już porzuca wszystko, no bo jest napisane w Piśmie Świętym, tak? Jeżeli chcesz pójść za mną, weź swój krzyż na swoje ramienie, no, rzuć wszystko, co masz w innym miejscu i tak dalej, zostaw to wszystko i pójdź za mną. I tak wielu czyniło. No, ale takie... Na przykład, nie wiem, kibicowanie. Jak wy na to patrzycie? Jakimi ludźmi są zakonnicy? Czy tak zupełnie już odlecieli w kosmos, czy...
Znaczy, przede wszystkim, tak jak już wcześniej mówiłem, redemptoryści są normalnymi ludźmi, są bardzo otwarci na innych ludzi. I właśnie tak jak w naszej parafii, może taki przykład, jest wiele wspólnot, wszystkie prowadzą redemptoryści i tak naprawdę ta różnorodność powoduje, że każdy w tej wspólnocie wielkiej naszej parafii znajdzie tę małą wspólnotę, w której odnajdzie się już jako jednostka i jako część tej małej grupy. I chyba nie można stwierdzić, żeby zakonnicy oddzielili się jakoś od rzeczywistości, od tego realnego świata, bo naprawdę potrafią w tym realnym świecie działać, potrafią wiele zmieniać, wiele dają tym ludziom, którzy chcą, którzy odpowiadają na głos Boga, którzy przychodzą do tej parafii, którzy rozmawiają z nimi, są naprawdę takimi przewodnikami, którzy pomagają wielu ludziom.
Dokładnie tak, a życie zakonne wcale nie oznacza rezygnowania ze swoich pasji czy hobby.
Ale widzisz to w zakonnikach, których gdzieś tam, nie wiem, masz
w parafii? Tak, znam ojca, który jeździ motorem, który chodzi na mecze swojej ulubionej drużyny.
Pewnie Górnik Zabrze.
Nie.
A, może jakaś inna. A, czyli widzicie taką normalność, tak?
No tak, tak, oczywiście.
A brat Tomek, to jak to został? Jak sobie o tym pomyślał? Dlaczego został redemptorystą?
Ja myślę, że z pewnych rzeczy trzeba rezygnować, ale nie trzeba patrzeć na te rezygnacje w kategorii straty. To znaczy ojcowie wiedzą dużo lepiej to ode mnie jako starzy zakonnicy, że czasem trzeba zrezygnować z meczu Bayernu, bo ja wolę Bayern akurat, albo Barcelony. Albo Barcelony. I pójść do człowieka, który dzwoni na furtę, który potrzebuje pomocy, który potrzebuje wsparcia. Więc myślę, że nie możemy zapominać o tym, przynajmniej ja jako początkujący zakonnik tak to sobie wyobrażam, że jakiś element straty jest. Z drugiej strony dziękuję za to, co przywołał ojciec prowadzący wcześniej na temat problemów ludzi, do których my jesteśmy posłani, ludzi świeckich. Do tego, że oni muszą często wstawać w nocy, bo mają małe dzieci, bo muszą iść rano do pracy. I myślę, że to jest wielka motywacja dla zakonnika i wielka mobilizacja dla tego, żeby się nie odrealnił. Kiedy budzi się rano, kiedy wie, że przed nim modlitwy poranne, czasem związane z delikatnym przesypianiem, bo jesteśmy tylko ludźmi i nawet święta Tereska trochę przysypiała na modlitwach. I uświadamia sobie ten zakonnik, że jego kolega z klasy, z którym kończył ogólniak, już od 2 godzin na przykład jest w pracy. Myślę, że to jest motywacja dla zakonnika, który przez wspólnotę, przez ten rytm ma pewne sprawy w życiu poukładane, który może sobie pozwolić na taką większą organizację, który ma czas na modlitwę, zazwyczaj, choć nie zawsze, jeśli jest duszpasterzem aktywnym, zapewniony. I to jest ten moment konfrontacji, kiedy ja już jako kleryk wstaję rano i uświadamiam sobie, że idę modlić się za ludzi, którzy gdzieś tam w świecie są, którzy pracują w piekarni, którzy są gdzieś w sklepie, którzy już dojeżdżają gdzieś, bo mają daleko do tej pracy, którzy przy dzieciach spędzili całą noc i nie zmrużyli oka. I w tych momentach już jako kleryk przypominam sobie rozmowy z moimi znajomymi, których spotykam w Elblągu, którzy dzielą się ze mną swoim życiem. I kiedy słucham, z czym się muszą mierzyć jako ludzie świeccy w pracy, w życiu rodzinnym, to jest to dla mnie motywacją do modlitwy, bo rzeczywiście te problemy w pewnym sensie w tej chwili mnie omijają, mam inne, z którymi muszę się mierzyć. Natomiast kiedy otrzymuję telefony od kolegów, kiedy otrzymuję wiadomości z prośbą o modlitwę, bo problem w rodzinie, bo jakiś nauk się pojawił, z którym trzeba walczyć, i kiedy ci moi koledzy, koleżanki powierzają mi takie sprawy, to w tych momentach uświadamiam sobie, że mogę być blisko ich życia I mimo tego, że codzienność spędzam w klasztornych murach, choć na szczęście nie jako mnich, ale mam nadzieję jako misjonarz redemptorysta, to mogę być blisko życia drugiego człowieka, który potrzebuje i mojego wsparcia słownego, i zwykłego pobycia przy nim, a przede wszystkim mojej modlitwy, bo tu się myślę, ojcowie zgodzą i chłopaki też mam nadzieję, że zakonnik, no to jest ktoś, kto modlitwę praktykuje i o nią walczy. Może nie jest ekspertem, ale jest kimś, kto o nią stare walczy.
Tak, i ta modlitwa, tak jak brat Tomek mówił, ona dotyka problemów dnia codziennego, ludzi, pośród których pracujemy. Myślę, że też to może nie jest jakoś wybitnie odkrywcze, ale czasem o sprawach najbardziej oczywistych można zapomnieć. Chcę powiedzieć, że trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy też z rodzin. I pewien kontekst, z którego wychodzimy, kontekst rodziny, która nie przestaje dla nas istnieć w momencie, kiedy wstępujemy do zgromadzenia, do zakonu, też pomaga nam trwać w realu, bo nasi rodzice się starzeją, mają swoje choroby, bo nasze rodzeństwo czasem ma problemy w pracy, bo może gdzieś tam nasze siostrzenice, nasi siostrzeńcy, nasi kuzyni gdzieś może się borykają z jakimiś trudnościami w szkole, na studiach. Może czasem są o wiele bardziej poważne też sprawy. Oczywiście my nie żyjemy z naszymi bliskimi pod jednym dachem, ale to, że żyjemy pod innym dachem, w klasztorze w takim czy innym mieście czy wiosce nie sprawia, że się odrealniamy. Też żyjemy ich problemami, dlatego że oni proszą o modlitwę. No wiedzą, że w swoich najbliższych mogą mieć chyba najmocniejsze wsparcie modlitewne, więc też nie unikają tych trudnych tematów ze swojego życia. I myślę, że bardzo nam pomaga trwać w realu, nie odrealniać się nam, zakonnikom, dobra relacja ze swoją rodziną. My nie rozwiążemy wszystkich problemów naszych bliskich, ale z pewnością możemy naszych bliskich też wspomagać w mierzeniu się z rzeczywistością, przede wszystkim przez modlitwę, ale też dobrą radę, bo może to, że jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy trochę więcej czasu na medytację, na modlitwę, pomaga nam spojrzeć z dystansu, pomaga nam trochę spojrzeć z tej Bożej perspektywy i tym spojrzeniem podzielić się, wnieść jakieś światło w życie naszych bliskich, którzy się borykają z różnymi problemami.
Ja widzę, że już telefony się rozdzwoniły, także zapraszamy wszystkich, którzy mają jakieś swoje refleksje na temat zakonników, może mają pytania takie o powołanie swoje, może z innych zakonów, tak, chcieliby też, ktoś by chciał powiedzieć na temat tego właśnie, no to co czyni go, że jest człowiekiem szczęśliwym. Przypomnę numer telefonu 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 i drugi numer dokładnie taki sam z końcówką 66. Oczywiście przypominamy, że jest to audycja skierowana przede wszystkim do młodzieży i w pierwszej kolejności oddajmy im te telefony, udostępnijmy im te linie telefoniczne. Kiedy zakonnik jest szczęśliwy? Najbardziej. Jak wy sobie właśnie, chłopaki, jak sobie wyobrażacie zakonnika szczęśliwego? Jaki on jest? Jak przeżył dzień w ogóle? No.
Zakonnikiem jeszcze nie jestem. Chcę zostać pewnie, ale wyobrażam sobie tak, że szczęśliwy jest wtedy, kiedy ma czas na modlitwę, ale ma też czas na to, żeby pójść do ludzi, żeby właśnie spędzić czas z tymi, o których się troszczy, z tymi, którzy są właśnie na przykład w jego wspólnocie lub tymi, którymi się opiekuje. Kiedy ma czas, żeby załatwić z nimi swoje sprawy, ich sprawy, żeby im pomóc, nauczyć ich czegoś i właśnie spędzić czas najpierw poświęcając go w części Bogu, a w części też pomagając ludziom dotrzeć do Boga.
Ja myślę, że zakonnik jest szczęśliwy wtedy, kiedy czuje się potrzebny i zauważa, że ta jego pomoc jest, że jego pomoc i modlitwa przynosi owoce.
Tak, to co właśnie mówi też nawet Jacek i Michał również. Ja takie doświadczenie pamiętam, kiedyś głosiłem rekolekcje, które to rekolekcje były dla ludzi bezdomnych i te rekolekcje organizowały dwie siostry zakonne. Z pozoru bardzo, można by powiedzieć, płeć słaba powiedzmy, no bo kobieta to wrażliwa i tak dalej, ale jedna pochodziła ze Sri Lanki, druga z Indii. I organizowały niesamowitą sprawę, bo rekolekcje dla ludzi najbardziej pogubionych, gdzieś poranionych przez życie, może z pokręconym życiorysem także. I nagle człowiek sobie uświadamia, ja osobiście również, że Pan Bóg ze zwykłych ludzi, często może słabych, nawet nie znających języka polskiego, nagle czyni wielkich mocarzy, którzy czynią niesamowite dzieła. I to właśnie o czym mówimy, że zakonnik jest szczęśliwy wtedy, kiedy jest wierny swojemu powołaniu, kiedy jest wierny Panu Bogu i od Niego czerpie siłę, żeby mówić o Bogu drugiemu człowiekowi.
I telefony, już z nami połączył się kolejny ojciec redemptorysta, ojciec Maciej Nowak z Głogowa, duszpasterz. Szczęść Boże, witamy ojca.
No pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, ale również zgromadzonych w studiu, Jacka, Michała, ojca Witolda, ojca Piotra, jak również wszystkich radiosłuchaczy.
Ojcze, jak to jest właśnie z tą nauką religii w szkole? Czy ojciec jest szczęśliwym zakonnikiem, który idzie z radością do szkoły, który idzie na taki bój, można powiedzieć, tak, z codziennością?
No powiem szczerze, że na pewno nauka w szkole religii no jest czymś wymagającym, co gdzieś jest wpisane w rys pracy duszpasterza redemptorysty, ale akurat w moim przypadku przynosi mi to wiele radości i satysfakcji. Nie chcę to jakoś się reklamować na antenie Radia Maryja, ale drugi rok pod rząd w mojej szkole zostałem wybrany na najlepszego nauczyciela w szkole.
No to także gratulujemy. Czy to jest tak, że inni by cię chwalili, ja tylko powiem.
No coś w tym jest, ale
no to gratuluję. Czyli ma ojciec jakiś wpływ na uczniów, tak? Jakieś takie, widzi to ojciec, tak? Że jakiś jest wpływ, oddziaływanie na uczniów.
No staram się przede wszystkim być dla nich, prawda? To jest bardzo ważne, bo czasami można stworzyć taką granicę sztuczną nauczyciel-uczeń.
Ale no to co, wszystkim to ojciec jest kolegą?
Nie. To zawsze muszą być jakieś granice, prawda? Natomiast staram się być otwarty, jeśli chodzi o relacje, prawda? Jeśli chodzi o uczniów.
Ale to wtedy, co to znaczy być otwartym? Jak to wygląda w praktyce?
Jak przeżywają jakieś problemy, czy chcą porozmawiać, to dla mnie nie ma żadnego problemu, prawda? Nie traktuję ich tak z góry.
Ale to nie ma wpływu później na ocenę?
Nie, absolutnie.
A, czyli mają do ojca duże zaufanie w tym momencie?
No, abyśmy mogli tak rzec.
No to cieszymy się, że ojciec ma jakiś taki dobry kontakt z uczniami. No i że w ten sposób ojciec też wypełnia swoje powołanie zakonne.
No właśnie, ojcze Maćku, a czy, no bo jesteś katechetą, jesteś księdzem, ale czy widzisz, że to, że jesteś akurat redemptorystą, czy to w jakiś sposób wpływa według ciebie na to, jak cię postrzegają młodzi ludzie?
Myślę, że ma to duży wpływ. Tym bardziej, że różnie dzisiaj postrzegają młodzi księdza, prawda? I tutaj to dostrzeganie też pracy redemptorysty, który tak naprawdę przychodzi do szkoły i jest otwarty dla tych wszystkich uczniów, którzy przychodzą ewentualnie ze swoimi radościami i trudami. W różnych sytuacjach, których i kontekstach, w których żyją, to dla nich sprawia, że łatwiej im wejść w relacje, prawda?
Mhm. Dziękujemy za takie podzielenie się świadectwem. Gratulujemy tego zaufania uczniów. No i życzymy błogosławieństwa Bożego. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
A ojciec Witek kiedy jest taki najbardziej szczęśliwy jako zakonnik?
Ojcze, był taki moment, w którym poczułem się ekstremalnie szczęśliwy tu w Toruniu, kiedy byłem jeszcze diakonem, bo tu byłem właśnie na praktyce diakońskiej. Po takiej niedzieli, gdzie na 8 mszach świętych, po wielkim kościele, który jest w Toruniu, to informacja dla tych, którzy nie byli jeszcze w naszym kościele przy świętego Józefa, na wszystkich mszach chodziłem po składce, a zaraz potem wielu, wielu ludziom, umywszy dłonie, rozdawałem komunię świętą. I cały dzień w kościele, cały dzień w kościele. I kiedy, pamiętam, zamykałem tabernakulum już po ostatniej mszy świętej, tej tak zwanej studenckiej, naprawdę już nie miałem siły właściwie zamykać tego tabernakulum. Tak ręce, można powiedzieć, już były, no, może nie przesilone, ale jakoś odczuwające ten wysiłek wielokrotnego podawania ludziom Komunii Świętej, Pana Jezusa. I byłem wtedy taki bardzo padnięty i to był jeden z najszczęśliwszych momentów mojego życia, bo wiedziałem, że cały dzień służyłem ludziom, że cały dzień służyłem Kościołowi, temu Kościołowi, który się zgromadził, by celebrować Eucharystię. Takich momentów było bardzo wiele i wiele razy, kiedy pracowałem w Głogowie, który serdecznie pozdrawiam, kiedy gdzieś bardzo, bardzo późno wracałem do swojego pokoju, wcześniej będąc z młodzieżą, kiedy gdzieś tam było te 8 godzin katechezy, gdzieś może przejście po kolędzie, a potem jeszcze około 21:00 pójście do młodych ludzi w salce, byłem bardzo szczęśliwy. Ja powiedziałbym tak w skrócie, że im bardziej jestem zmęczony, tym bardziej jestem szczęśliwy, bo wiem, że coś z siebie daję i wiem, że daję nie po to, żeby otrzymywać nie wiadomo co, ale daję, bo kocham. Kochać, być kochanym, to jest chyba recepta na szczęście. Myślę, że zakonnik każdy ma szansę na to.
Tutaj, Panie Boże, amen. Mamy telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Mogę nagrywać, tak?
No, można mówić nawet, nie wiem, czy nagrywać.
Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam poprosić o przekazanie pozdrowień dla mojego brata w Anglii, Karmelitę. Chciałam też powiedzieć, na imię mi jest Elżbieta, że byłam formowana w Lublinie przez zakonników Karmelitów Boczych i po prostu chciałam ich bardzo pozdrowić. Bardzo dużo skorzystałam. Prowadził nas ojciec Marian Zawada. Bardzo cenię sobie zakonników kapucynów, którzy służyli w Lublinie, dominikanów i po prostu chciałam pozdrowić cały zakon karmelitański, świecki w Lublinie, karmelitów boczych w Lublinie i tych, którzy odeszli z Lublinu, Elżbieta Baran z Głowa, z diecezji siedleckiej.
Dziękujemy. Również dołączamy się do tych pięknych pozdrowień. No widzimy, że właśnie wiele, wiele zakonów odgrywa rolę. Tutaj padł Lublin, to takie miasto akademickie, są mocne ośrodki niektórych zakonów. Pozdrawiamy oczywiście karmelitów, tutaj dominikanów i wiele, wiele innych zakonów, bo to no, i też redemptoryści tam też są. Pozdrawiamy naszych. Że widzimy, że wywierają wpływ jakiś na nasze życie. Bracie Tomku, no ale jak to się stało, że, bo wcześniej zadałem to pytanie, brat nie odpowiedział. Jak to się stało, że brat został
adwentorystą? Teraz się poprawi.
Teraz się poprawię. Jak to się
bo
stało?
Lud czeka.
Zawsze, kiedy mnie pytają, czemu zostałem redemptorystą, to odpowiadam, że Pan Jezus mnie powołał. I z tą odpowiedzią
no,
trudno
ale dyskutować. Ale, no dobrze, no to ale jak to zrobiłem? Tak, szedł ale, gdzieś tam
ale
robotniczo?
Ale na potrzeby audycji rozminę. Więc kiedyś, jako młody jeszcze chłopiec, myślałem o zostaniu księdzem, ale to było bardzo niesprecyzowane I w pewnym momencie mojego życia przed szkołą średnią przeprowadziłem się z rodzicami do Elbląga i tam poznałem duszpasterstwo redemptorystów. Ja tutaj podkreślę to bardzo mocno, ja nigdy nie byłem formalnie przynależącą osobą do parafii redemptorystowskiej, ale gdzieś się tam kręciłem jako ministrant, lektor, oazowicz i zacząłem obserwować pracę ojców i braci w naszej parafii. I myślę, że kontakt z redemptorystami duszpasterzami to jest coś, czemu gdzieś zawdzięczam początki mojego powołania, ponieważ obserwacja pracy tych ojców, którzy potrafili poświęcić swój czas, pozwoliła mi zacząć zastanawiać się, czy ja nie chcę też takiego życia prowadzić. Może to jest trochę przyziemne, ale rzeczywiście obserwacja tego, co się działo, choćby tego, że po czuwaniach młodzieżowych, które między innymi obecny tu ojciec Piotr prowadził, duszpasterze potrafili zabrać tę młodzież w nocy właśnie do samochodów i rozwieźć do domów. Myślę, że tutaj to kryterium czasu poświęconego dla owiec przez duszpasterza jest czymś, co może bardzo człowieka mocno pociągać. I to rzeczywiście bardzo mi się podobało. Pewne takie oddanie dla ludzi. Myślę, że właśnie duszpasterstwo redemptorystowskie wtedy w Elblągu, kiedy się pojawiłem, właśnie się tym charakteryzowało i to mnie jakoś tak najbardziej pociągnęło. Oprócz tego myślę, że gdzieś kontakt taki, osobiste relacje. Tak nasze konstytucje mówią o tym bardzo ładnie, że Pan Bóg wzbudza powołania, ale posługuje się przy tym ludzkimi relacjami. I dlatego wszyscy redemptoryści powinni być powołaniowcami i patrzeć na młodych ludzi, czy przypadkiem Bóg ich być może nie wzywa do takiego, a nie innego stylu, rodzaju życia. I myślę, że rzeczywiście te relacje osobiste, ta posługa sakramentalna też redemptorystów, z której korzystałem, były tymi znakami, tymi takimi uśmiechami od Pana Boga, którymi pokazywały: Tomek, zastanów się, czy być może to nie jest twoja droga życiowa, czy to być może nie jest to, co ty chcesz do końca swojego życia robić. Nie dlatego, bo sam sobie to wymyśliłeś, bo ja bym w życiu sobie sam redemptorystów nie wymyślił. Ja byłem w parafii ordynariatu polowego, byłem u kapucynów w parafii, byłem w parafii diecezjalnej, więc jakieś takie doświadczenia jako syn oficera z przeprowadzkami miałem i różnymi przenosinami, zmianami. Natomiast dopiero kiedy poznałem redemptorystów, coś się zaczęło precyzować. To jest ten styl życia. Nie dlatego, że ci redemptoryści to są jacyś idealni, doskonali i bez wad, bo mamy wad bez liku na pewno, ale dlatego właśnie, że potrafili poświęcić młodym ludziom, którzy do ich duszpasterstwa należeli swój czas. Myślę, że to jest jeden z takich mocniejszych czynników ludzkich, powierzchownie ludzkich, ale tak naprawdę bardzo bożych. Bo jeżeli mężczyzna, kapłan, zakonnik realizuje się poprzez takie oddawanie siebie w pracy codziennej, zwykłej, choćby z młodzieżą, to Pan Bóg na pewno będzie chciał to dobrze wykorzystywać.
Dziękujemy za świadectwo powołaniowe. Mam nadzieję, że sobie to jakoś przemyślimy. I następny zespół też zakonników, Profetes. kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo. Jesteśmy połączeni z panią Adą. Z tego,
tak,
co wiem.
Pozdrawiam z Wrocławia.
Pani też ma styczność z zakonnikami? I...
Tak, mam.
No właśnie.
Mam styczność z zakonnikami, z ojcami redemptorystami od 5 lat, bo po przyjściu na studia do Wrocławia trafiłam do duszpasterstwa akademickiego Redemptor. No i tak się zaczęła moja przygoda z poznawaniem zakonników. Wcześniej zupełnie nie miałam styczności. Parafia, w której się wychowałam, no to jest parafia w takiej małej miejscowości prowadzona przez księży diecezjalnych, więc zakonników nie znałam w ogóle. No i te 5 lat to jest dla mnie bardzo cenne, bardzo ubogacające doświadczenie.
No między innymi w co? Dlaczego ubogacające?
Przede wszystkim dlatego, że przekonałam się, że zakonnicy to wbrew takiej, myślę, dość powszechnej opinii, nie są osobami, które są zamknięte w klasztorze, tylko się modlą i żyją jakimś swoim życiem, ale że to przede wszystkim osoby, które są blisko ludzi. To może być, wydawać się takie trochę paradoksalne, ale tego doświadczam we Wrocławiu, że ojcowie żyją z ludźmi, żyją blisko nas, interesują się naszymi problemami, tym jak my żyjemy. No i to jest przede wszystkim takie pierwsze zaskoczenie. A po drugie też duszpasterstwo akademickie prowadzone właśnie przez redemptorystów pomogło mi też odkryć i rozwijać swoją duchowość. To jest też, myślę, takie bardzo cenne akurat w zakonnikach, że ta duchowość jest no, inna niż w parafiach diecezjalnych. Można ją jakoś zgłębić, poznawać, więc to jest dla mnie takie cenne doświadczenie.
To dziękujemy, dziękujemy i też za to takie świadectwo i za dobre słowo o zakonnikach, no, szczególnie tutaj o naszych współbraciach.
Ale
to
jeszcze, też miłe. Jeszcze pozwolę sobie zapytać, no, jakie okazje do tego, żeby jakoś tam doświadczać tej duchowości redemptorystów, bo pani o tym wspomniała, no mają studenci, którzy tam żyją na Wittigowie, jak to się bodaj mówi.
Tak, dokładnie, na Wittigowie. No, tak jak wspomniałam, mnie przede wszystkim ta duchowość pozwala poznać to, że żyję i aktywnie uczestniczę w duszpasterstwie akademickim, więc często ojciec Mariusz Simonicz, nasz duszpasterz, podkreśla nam, jak ważna jest Eucharystia i to jest taka ta podstawowa rzeczywistość, która tę naszą duchowość rozwija, także codzienne adoracje. Bo codziennie właśnie mamy adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I też to, myślę, co takie ważne i cenne, no to, że rano każdego dnia modlimy się jutrznią. Więc myślę, że to też, no też pozwala jakoś tę duchowość redemptorystów poznać.
Tak, no myślę, że tutaj warto wspomnieć, że święty Alfons Liguori, nasz założyciel, to był wielki miłośnik Eucharystii. Jego duchowość to jest duchowość bardzo mocno eucharystyczna. A to właśnie tak się zastanawiałem, czy pani wspomni o tej jutrzni, bo oczywiście jest liturgia godzin, to jest modlitwa ludu Bożego, ale tak myślę, że kiedy ludzie świeccy też się tak zbierają w kaplicy na jutrzni, to ma coś z tego posmaku życia zakonnego, bo nasze modlitwy wyglądają bardzo podobnie.
No zdecydowanie tak. Też myślę, że znam wiele osób, które modlą się jutrznią, natomiast modlić się samemu w swoim pokoju, gdzieś tam w domu, to faktycznie nie oddaje tej atmosfery, jaką daje wspólnota. Też myślę, że to, co akurat u nas jest takie fajne, to to, że kiedy my kończymy modlitwę brewiarzową właśnie jutrznią i zawsze na koniec jutrzni odmawiamy też dziesiątkę różańca, to parafianie przychodzą już na mszę świętą, więc oni jakby załapują się też na końcówkę tej modlitwy i też mają szansę trochę tego zasmakować.
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie piękny Wrocław. Z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Bardzo. Z Panem Bogiem.
No właśnie, a propos modlitwy. Jak to jest właśnie z tą modlitwą? No na przykład tutaj u nas, u redemptorystów, a no nie wiem, może w jakichś innych zakonach. Jak ogólnie jest w zakonach z modlitwą? Czy to jest rzeczywiście tak pełno tej modlitwy, tak dużo tej modlitwy, że już nic innego, tylko ta modlitwa, czy no?
Jest modlitwa obecna. Myślę, że mogę to powiedzieć uczciwie.
Ale to, co padło przed chwilą, pani Ada o tym mówiła, bardzo, bardzo mi się to podobała, ta modlitwa z ludźmi, czyli zakonnicy, osoby konsekrowane, może powiedzmy lepiej, którzy razem z ludem Bożym stają w tej samej kaplicy, w tym samym miejscu i oddają chwałę Panu Bogu. I to jest piękny obraz Kościoła, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, kiedy my w oazie z ojcem Piotrem, tu obecnym w Elblągu, też w soboty rano spotykaliśmy się we wspólnocie. Ojciec Piotr drukował nam teksty wytrwale, tuszu sporo na to zawsze szło i kartek. Otrzymywaliśmy teksty jutrzni i modliliśmy się tym i uczyliśmy się modlitwy. Może to jest też takie dobre zadanie, które możemy dostrzec w tej audycji dzisiejszej, bo to powraca ten temat. Zakonnik, który prowadzi do modlitwy innych. Bo to, że chrześcijanin, nie tylko osoba konsekrowana, która złożyły śluby, ale każdy powinien się modlić, to nie jest dla słuchaczy Radia Maryja wielkim odkryciem raczej. Ale to, że zakonnik jest tym, który pomaga innym pokazywać Pana Boga również na modlitwie. To, co wspomnieliśmy, Eucharystia, liturgia godzin, może modlitwy nasze zakonne, które też mamy, które mają swój charakter i swój specyficzny smak, może to jest jakaś taka droga dla nas, żeby wracać do tego coraz bardziej, co robili pierwsi redemptoryści, a więc swoje modlitwy wspólnotowe, te, które moglibyśmy myśleć, że były w zaciszu klasztoru tylko odprawiane, były otwarte też dla uczestnictwa innych ludzi. To jest coś niesamowitego.
Myślę, że też możemy ludziom, którzy są dziś, tak jak już mówiłem, często bardzo zabiegani, pomagać w tej szkole modlitwy, która może być w tym całym zabieganiu również obecna. Styl naszego życia akurat, życia redemptorystów, można powiedzieć, jest taki bardzo apostolski, aktywny.
Czyli też taki zabiegany.
Tak, tak. Niektórzy zmieniają naszą nazwę z redemptoryści na redempturyści, bo my rzeczywiście się bardzo dużo przemieszczamy, ale nie dlatego, że chcemy dużo wycieczek mieć na koncie, no ale po prostu tu rekolekcje, tam rekolekcje, tu jakieś dzieła ewangelizacyjne, na drugim końcu Polski za chwilę. My jutro jedziemy na Lednicę też, więc...
Tam się spotkamy.
Tam się spotkamy. I tak, takich sytuacji jest wiele, więc my też doświadczamy tego zabiegania bardzo często i dla nas to też jest wyzwanie czasem, jak się modlić w tym zabieganiu. To jest problem bardzo wielu ludzi i myślę, że właśnie możemy pomagać ludziom się dobrze modlić pomimo tego zabiegania, którego wielu z nich doświadcza. Ja często gdzieś słyszę, czy w rozmowach, czy przy okazji sakramentu pokuty i pojednania, ojcze, czy ja się dobrze modlę? No ja mówię, no a dlaczego uważasz, że się źle modlisz? A bo ojcze, bo jak się modlę, to tak myślę o tych różnych sprawach dnia codziennego, o tych problemach. I zawsze wtedy mówię, to się bardzo dobrze modlisz. To się bardzo dobrze modlisz, jeśli twoje myśli w czasie modlitwy biegną do Pana Boga, jakby przez twoją codzienność, przez to, czego doświadczasz, przez twoje problemy, przez problemy twoich bliskich. Bo Pan Bóg nie sądzę, żeby chciał słuchać klepanych regułek, ale Pan Bóg chce, żeby nasze mówienie było z naszego serca, z naszej duszy do Jego Bożego serca. I myślę, że w tym sensie też jako zakonnicy staramy się być obecni w realu poprzez uczenie modlitwy w rzeczywistości, która dotyka wielu ludzi, a która jest czasem bardzo szalona.
Mamy telefon, bardzo proszę. Radio Maryja.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Szymon z Opola.
Miło nam.
Ja bym chciał właśnie o kwestii powołania powiedzieć, że ja dopiero zeznaję swoje powołanie i chcę rozeznawać je z Maryją. I proszę, tutaj podam teraz na swoją odpowiedzialność mój telefon 537 916 967. Poszukuję przyjaźni z ludźmi młodymi, mam 37 lat. i mam nadzieję też założyć szczęśliwą rodzinę i chcę tylko właśnie w tym kręgu szukać, ponieważ to jest krąg czystych serc.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, panie Szymonie. Myślę, że no najlepiej szukać też w tym wszystkim wśród swoich, wśród przyjaciół, wśród tego kręgu, w którym gdzieś tam wzrastamy. Ewentualnie też są różne spotkania młodzieży. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł podawanie swojego numeru telefonu albo reagowanie na taki numer telefonu, ponieważ nie wiemy nigdy, tak, kto jest po drugiej stronie, co i jak. To może być czasami niebezpieczne, ale pana pozdrawiamy. I dobra, no dobra, skoro ci zakonnicy w realu, przychodzi mi do głowy w ogóle, no wiele rzeczy tu już padło. Wiele takich wzniosłych, tak? No bo to jest wzniosłe powołanie z tego, co rozumiem, z tego, co tutaj wszyscy mówią. Nie wiem, nie wiem, jak, czy wybaczycie Michał, Jacek, że wzniośla na takie osoby, patrzycie na takiego ojca Witka, patrzycie na ojca Piotra, na brata Tomka.
Zatykamy uszy teraz, nie słyszamy.
To jest takie wzniosłe powołanie, czy to są tacy normalni ludzie, czy to są jacyś tacy odrealnieni... Jak wy na to wszystko jeszcze patrzycie?
Znaczy, na pewno patrzymy na nich z szacunkiem i wiem, że to jest decyzja, którą się podejmuje raz w życiu i z którą się potem żyje i powinna ona dawać szczęście i wiem, że to jest bardzo ważna rzecz, ale nie uważam, żeby oni byli ważniejsi lub jacyś może bardziej należący, może, no, znaczy oddaje się swoje życie Bogu, ale Bóg kocha tych ludzi tak samo jak pozostałych wszystkich zakonników, więc uważam, że tak samo pięknym powołaniem jest życie w rodzinie jak życie zakonne, ale po prostu są różne, są to różne decyzje i uważam, że obie są piękne, obie są bardzo wzniosłe, ale no po prostu ci ludzie decydują się na życie inne i też chciałbym żyć właśnie w taki inny sposób i mam nadzieję, że mi się to uda.
Dokładnie tak, ja zgadzam się z Michałem w pełni. Chciałbym tylko powiedzieć, że na pewno osoby zakonne to są, mogą być dla nas autorytetami, na pewno są i mogą nas prowadzić przez życie.
Mhm. A ja jako taka młoda osoba zakonna, początkująca, raczkująca, powiem odwrotnie, że nasi rodzice albo po prostu ci, którzy przeżywają powołanie małżeńskie, albo jakieś inne powołania w kościele, czy księża diecezjalni, czy przedstawiciele innych wspólnot zakonnych, też mogą być dla nas wzorem, inspiracją. I też patrzymy na te powołania wzniośle, choć nie są to powołania, które my przeżywamy. To, co padło na początku, myślę, że jest świetne.
Tak, ja zacznę dzisiaj, jak jechaliśmy w samochodem tutaj do Torunia, taka mi przyszła myśl, jak kiedy jeszcze byłem w seminarium i tak przypatrywałem się, jak właśnie starsi współbracia przyjmują czy święcenia kapłańskie, czy śluby wieczyste składają. Nagle taka mi myśl przychodziła za każdym razem, że w życie zwykłego człowieka, przecież grzesznego również, ulepionego z tej samej gliny co inni, nagle Pan Bóg składa niesamowity skarb w jego ręce. Czy powiedzmy kwestia sprawowania Eucharystii, czy sakramentu pojednania. Ja tego człowieka spotykam na korytarzu, jest taki sam jak ja, ma te same problemy, te same troski, a nagle w jednej chwili, czy przede wszystkim poprzez święcenia kapłańskie, nagle ten człowiek no, staje w jego rękach, Pan Bóg składa samego siebie. Coś niesamowitego, niesamowita tajemnica, niezwykły cud, który dokonuje się na naszych również oczach. Więc z jednej strony normalność, zwyczajność, ta ludzka strona, a z drugiej strony niesamowita tajemnica, dar, cud, który także się dokonuje w życiu takiego człowieka.
Ale tak Michała jeszcze zaczepię o coś, bo tak mówisz, że myślisz coś w tym kierunku, myślisz może tak nawet i o zakonie, no ale nie przeraża się to na przykład? No co ty będziesz miał? Co będziesz miał swojego? No nic nawet nie będziesz miał swojego. No na przykład, no co tam ojciec Piotr ma w pokoju? Ma pokój, tak? No dobrze, że ma pokój i że ma gdzie spać. No ale co w tym pokoju ma? Łóżko, jakiś fotel, biurko, książki, pewnie jakiś kawałek komputera. Co jeszcze? No jakieś święte obrazy w tym pokoju, z tego co sobie przypominam. No i tyle, nie?
Kwiatek jeszcze.
Kwiatek.
Krzyż na ścianie, bardzo krzyż na ścianie jest.
Tak, jest tak. Krzyż jest.
Podlewam go codziennie.
Tak. I
topi się.
Nie przeraża cię to, że będziesz musiał zostawić na przykład, no nie wiem, czy przychodzą ci takie myśli, albo czy zmagasz, bijesz się z takimi myślami, no trzeba będzie takie zostawić, takie przyziemne sprawy, no. Na przykład nie będziesz miał swojej pensji jakiejś takiej, czy no nie wiem, zabezpieczenia materialnego.
Znaczy, stanowczy jest niepokój pewien, no bo nie wiem dokładnie, jak to życie wygląda, nie wiem, co będzie w moim pokoju, nie wiem, jak to będzie wyglądało.
Plazmy nie będzie.
Ale no, domyślam się, ale wiem, że to jest nie wybór tego, czy będę miał plazmę, czy nie, to nie jest wybór tego, jaki będę miał komputer, jaką będę miał komórkę i tak dalej, tylko to jest wybór stylu życia mojego, no tego, czy będę w przyszłości szczęśliwy, czy nie. I jeżeli myślę, że Bóg mnie wzywa do tego, żebym wstąpił do zakonu i jeśli On mi mówi, że ja wtedy będę szczęśliwy, to reszta rzeczy staje się praktycznie zupełnie nieważna, że to jest wtedy tak naprawdę w centrum i to jest ważne, czy Bóg tego chce i czy ja będę wtedy szczęśliwy. I uważam, że jeżeli wstąpię do zakonu, jeżeli nie uznam, że to jednak nie jest to, to będę się tam spełniał, będę szczęśliwy i to jest właśnie dla mnie wtedy ważne. Chociaż nie mówię, że nie ma żadnego niepokoju, nie ma strachu, no bo mówię, nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało, nie wiem, czy skończę seminarium, nie wiem, czy będę tam właśnie, nie wiem, czy uznam, że właśnie tam się spełniam, ale no z taką nadzieją i zaufaniem po prostu podjąłem tę decyzję.
No a posłuszeństwo? Żeby być posłusznym, nie wiem, no, wykonywać no jakieś czyjeś polecenie, dopiero co człowiek ma te 18 lat, wreszcie.
Ale ojcze, już nie ma tak, że każą, sprawdzając posłuszeństwo, sadzić kapustę do góry korzonkami, także nie jest tak źle.
Ale nie jest też tak łatwo.
Tak, stanowczo do tego będzie potrzebna jakaś pokora, może mi tego czasami trochę brakuje, ale myślę, że jak będę się starał, myślę, że jak poświęcę też temu swoje życie, myślę, że jak będę się modlił, to będzie wszystko w porządku i wszystko mi będzie, może nie będzie różowo zawsze, ale że no jakoś Bóg mnie też poprowadzi w pewnym sensie.
No, a te dziewczyny?
Też pamiętam, jak kiedyś mówiłem, bo od jakiegoś czasu już tam, jak ktoś mnie pyta, co mam zamiar robić po maturze, na jakie studia pójdę, to już otwarcie mówię o tym, że planuję wstąpić do zakonu, pójść do seminarium. I jakaś dziewczyna, koleżanka zapytała mnie, czy nie chce mieć potem żony, nie chce mieć dzieci, ale wtedy, kiedy pierwszy raz usłyszałem takie pytanie, to tak się zastanowiłem. Myślałem, że wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanowiłem. I właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, no. Może to już jest bardzo poważne decyzje, to co właśnie tak jak telefon i plazma w pokoju, ale no jeżeli to mi nie da szczęścia, to nie chcę dążyć do tego na siłę. Jeżeli Bóg mnie prowadzi do czegoś innego, to chcę Mu zaufać z tym. I może będzie mi w pewnych momentach tego brakować, ale wiem, że w ten sposób będę bardziej szczęśliwy niż jakbym założył rodzinę. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Czyli co takiego powoduje, co jest taką najcenniejszą wartością, że człowiek potrafi to wszystko rzucić, jak ojcowie tutaj, czy tam brat Tomek, może też, nie wiem, który z ojców.
Ja bym powiedział, ojcze, że to niekoniecznie tak znowu rzucać, bo to się może kojarzyć z tym, że bardzo negujemy wartość, tak, czegoś. My nie negujemy wartości tego, z czego rezygnujemy, bo to są piękne rzeczywistości. No, każdy z nas też jest z rodziny. Ja Panu Bogu bardzo dziękuję za swoją rodzinę i to jest dla mnie cudowny dar Pana Boga. I gdzieś miałem takie pragnienia, żeby też taką rodzinę tworzyć, w jakiej wzrastałem. Ale myślę, że tu chyba tak naprawdę to jest wybór drogi miłości. To, co może uczynić człowieka szczęśliwym, to jest zawsze miłość. Tak się akurat składa w życiu niektórych ludzi. Niektórych to znaczy, że są ich setki tysięcy tak naprawdę, że Pan Bóg obdarowywuje ich łaską powołania do tego, by kochali jako zakonnicy, jako siostry zakonne, jako siostry pielęgniarki, które, nie wiem, posługują w Afryce i robią tym biednym dzieciom narażonym na różne choroby zastrzyki. Jako siostry, które omadlają świat, jak chociażby nasze kochane siostry redemptorystki w Bielsku-Białej, które pozdrawiamy. Jako zakonnicy posługujący chorym, jak na przykład Kamilianie czy Bonifratrzy, jak redemptoryści, którzy wiele różnych działalności prowadzą, ale no przede wszystkim są misjonarzami, głosicielami słowa poprzez misje, rekolekcje, ale również kiedy prowadzą parafię, to są też misjonarzami, głosicielami Słowa Bożego i staramy się być jego świadkami. To nie jest wybór negatywny, to jest wybór pozytywny, ale tu też trzeba uważać na to słowo wybór, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że my owszem wybieramy, ale nasz wybór to jest dopiero drugi wybór. To najpierw jesteśmy wybrani, a potem wybieramy. Nie można sobie wybrać życia zakonnego, to znaczy można, ale to by było bez sensu, gdyby nie czuć bardzo mocno w swoim sercu, że to jest wybór Pana Boga, że to Pan Bóg wybiera mnie. Wybór drogi życia zakonnego, bo mi się podoba, bez sensu. Bez sensu, bo wtedy tak naprawdę ja bym wybierał siebie. Wybierałbym jakiś styl życia, który mi tylko pasuje. Owszem, ja się muszę w tym stylu życia odnajdywać, ale zawsze najpierw Bóg i Jego Słowo. Dlatego poprzez styl życia zakonników na pewno Pan Bóg może nas w pewnym sensie uwieść. Może nas to życie zachwycić. Może nam się niesamowicie spodobać taki czy inny sposób posługiwania. Ale nigdy nie może w rozeznawaniu powołania zabraknąć tego momentu wejścia w głębinie swojego serca, w rozmowę z Panem Jezusem. Panie Jezu, do czego Ty mnie powołujesz? I dopiero potem ciąg dalszy, dopiero potem mój wybór. Najpierw Jezusa zapytać, jaki jest Twój wybór, a potem mój wybór.
No i jeśli też oczywiście wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest dawcą powołania, to też idąc za Jego słowami, każdy, kto zostawia z powodu mnie i Ewangelii rodziców, ojca, matkę, pola i tak dalej, stokroć tyle otrzyma. Czyli z jednej strony oczywiście człowiek z czegoś rezygnuje, bo nie może mieć wszystkiego. Byłoby świetnie, aby każdy człowiek miał wszystko na ziemi, czego tylko zapragnie. Ale jeśli ktoś ze względu na Ewangelię coś zostawia, ze względu na ten dar Pana Boga, Jego powołanie, to Bóg też potrafi niejako się zrewanżować, czyli zaspokoić również wiele innych potrzeb człowieka. Potrafi też dać mu poczucie satysfakcji, radości, szczęścia, że to, co robi, ma ogromny sens i wartość, że jest narzędziem w jego rękach, że się nim posługuje.
Dziękuję i zaraz wracamy oczywiście do naszego programu. Przypominam, zakonnicy w Realu to temat naszej audycji, a tymczasem inna osoba, siostra tymczasem zakonna, tym razem siostra zakonna, siostra Anna Bauchan w piosence Oświeć drogę mą.
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać.
wprawiłbyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe
Cześć drogę mą, siostra Anna Bauchan i przyjaciele, zakonnicy w realu, czyli jak to jest z tymi zakonnikami. Wracamy do naszych rozmówców, czyli duszpasterstwa, powołanie redemptorystów. A co z pasjami? Bo tutaj było piękne, wspomniane ten cytat przez ojca Piotra: jeśli ktoś porzuci to stokroć tyle otrzyma. A co z pasjami, kiedy ktoś, nie wiem, no, lubi śpiewać, grać, ktoś inny lubi kopać piłkę, inny lubi, nie wiem, matematykę, no do czego się przyda matematyka zakonnikowi na przykład, nie? Ktoś inny, nie wiem, no jest dobrym jakimś ekonomistą, no to się może jeszcze przydać. Ale co z pasjami?
Matematyka to się może przydać rzeczywiście, bo myślę, że dzięki zdolnościom matematycznym mój brat Michał Pazdyka z Torunia pomógł mi w zaliczeniu egzaminu z logiki, więc to się tak wszystko może przydać w przyszłości rzeczywiście.
No ale to dobra, no zostawmy. No, ale... to jest jakiś tam egzamin, jeden, drugi na studiach, ale w życiu.
To w życiu niektóre pasje można rozwijać i one nawet się bardzo przydają, choćby granie i śpiewanie, to myślę, że to najprostszy przykład, a niektóre na pewno trzeba trochę ograniczyć. Tak, tak jak w życiu małżeńskim pewnie też trzeba niektóre swoje pasje ograniczyć, kiedy się pojawia dziecko albo dwoje dzieci.
Ktoś lubi jeździć na ryby.
Ale ja myślę, że nie wiem, tu rybaków chyba pośród nas akurat zbyt wielu nie ma.
Albo wędkarze są. Może.
Nawet nie tak, jadam tudzież, za bardzo.
Tudzież wędkarzy. Natomiast tak myślę, ojcze, zadałeś to pytanie, a ja myślę, że my byśmy cię mogli o to zapytać. A co z pasjami? Jakiś tam koncert był na Jasnej Górze, Profetes czy coś takiego, jakiś taki zespół.
Ale to ja już pytam.
Już nie klerycy, tylko ojcowie. Przydało się. Piękny czas na Jasnej Górze. Kilku... No, jeszcze ciągle młodych, no. Redemptorystów.
Według niektórych tam jest, no tak.
Którzy zagrali piękny koncert na chwałę Bożą. I jak ufam, też z pożytkiem tych wielu, wielu ludzi, którzy na tym koncercie byli. To jest taki przykład, to jest pewien szczegół, ale myślę, że warto też pamiętać o tym, że zakonnicy, klasztory, opactwa to były takie miejsca, które w sposób bardzo znaczący kształtowały kulturę świata, powiedzmy, chrześcijańskiego, tak? No przecież chociażby cystersi, którzy mnóstwo wnieśli innowacji w agrokulturę. Chociażby przy wielu zakonach dzisiaj może nam się to wydawać jakieś takie nawet może nie do końca właściwe, ale browarnictwo, które kiedyś było bardzo istotną gałęzią przemysłu. No ale idźmy do dzisiejszych realiów. no któż prowadzi, nie chciałbym, żeby to wyszła samochwałka, no ale któż prowadzi największą rozgłośnię katolicką w Polsce, Radio Maryja, Telewizję Trwam, zakonnicy, redemptoryści akurat, tak, Pan Bóg natchnął naszego współbrata ojca Tadeusza, żeby takie dzieło stworzyć, ale to nie sam ojciec Tadeusz, to współbracia, to zakonnicy, to redemptoryści. Pan Bóg się posłużył zakonnikami. Jest wiele, wiele innych przykładów na to, jak wiele zakonnicy wnieśli w kulturę świata, w którym żyjemy, chociażby no również od strony, powiedzmy, pisania wspaniałych dzieł muzycznych. Tam też nie brakowało zakonników. Wśród tych, którzy reformowali ustroje polityczne, byli również zakonnicy. Szkolnictwo, ba, to jest dopiero istotna sprawa. Szkolnictwo, uniwersytety, to jest też bardzo, bardzo wielki wpływ zakonów. Myślę, że o tym warto wspomnieć, nie po to, żeby sobie pisać laurki, ale tak jak ojciec święty Franciszek napisał w liście na rok życia konsekrowanego: bez wdzięcznością wspominać przeszłość, ale nie tylko wspominać, by z pasją przeżywać teraźniejszość. Tak ojciec święty Franciszek też pisze. Z pasją przeżywać teraźniejszość. Myślę, że pośród zakonników jest wielu pasjonatów i takich ludzi potrzebujemy. Myślę, że możemy to, ojcze Piotrze, w imieniu nas, redemptorystów, powiedzieć: potrzebujemy ludzi z pasją, z pomysłem, ludzi, którzy będą chcieli nie tylko zjeść śniadanie, obiad, kolację, czasem odprawić mszę i pospowiadać, ale ludzi, którzy będą mieli szerokie horyzonty. Bo myślę, że chociaż może niespecjalnie byłoby dobrze, gdybyśmy się dzisiaj browarnictwem zajmowali, ale jest wiele takich płaszczyzn w świecie współczesnym, w które my jako zakonnicy możemy wchodzić, powinniśmy wchodzić i na tych płaszczyznach też głosić Ewangelię.
No i też zauważmy samorozwijanie pasji, różnych talentów. Nawet jeśli ktoś myśli o życiu kapłańskim, zakonnym, ma ogromne znaczenie. Nawet jeśli może tych pasji kiedyś nie będzie realizował, no bo styl życia konkretnego zgromadzenia na przykład nie będzie mu na tyle pozwalał, żeby mógł te pasje rozwijać. Ale samo rozwijanie pasji, talentów również się przydaje w życiu, ponieważ ja wyrabiam w sobie wytrwałość. Zobaczcie, każdy, kto na przykład uczy się grać na jakimś instrumencie, to wie, że czasami trzeba spędzić wiele godzin, żeby się nauczyć grać. Czy powiedzmy ktoś, nie wiem, pasjonuje się jakimś robieniem zdjęć, no to musi te wszystkie mechanizmy różnych aparatów i tak dalej, obiektywów poznać, żeby zrobić dobre zdjęcie. Musi tych zdjęć kilka tysięcy zrobić, żeby nagle wyszło to jedno dobre. I teraz przenosząc to na grunt życia na przykład zakonnego czy kapłańskiego, czasami również trzeba dużo wytrwałości, dużo determinacji, poświęcenia, czasami również zagryzienia zębów, wargi, żeby na przykład do jakiegoś człowieka dotrzeć, który jest zupełnie obojętny na Pana Boga, a na którym nam bardzo zależy, bo chcemy z dobrą nowiną do Niego dotrzeć, chcemy Mu powiedzieć o Panu Bogu, a On na przykład jest na to wszystko zupełnie głuchy, obojętny. I teraz rozwijanie pasji w sobie, talentów, może być również pomocą, żeby nie złożyć broni za wcześnie, żeby się nie poddać, nie zdezerterować, nie uciec, nie wystraszyć się. Każde doświadczenie życiowe jest bardzo pomocne, każda pasja, każdy talent, nawet jeśli go nie będę kiedyś w bezpośredni sposób realizował, ale mnie samego otwiera, rozwija, pomaga mi iść przez życie właśnie z sercem gotowym do poświęcenia, do ofiary.
Też na pewno to, że mamy pasję jako zakonnicy, przybliża nas do ludzi bardziej. Myślę, że nie jeden kapłan, zakonnik zafascynowany dla przykładu sportem będzie potrafił tym zarazić swoich ministrantów.
Zakonnicy oglądają mecze?
Oczywiście, że tak. Jak tylko mogą.
Nie jest to obowiązkowe, ale oglądają.
Można z tego zrezygnować.
Ale myślę... Bo na przykład taka historia przypomniała się, że w Nowicecie można było dwa programy tygodniowo obejrzeć w telewizji. No i wiadomo, że dwie grupy były, no i jedna lubiła sport oczywiście, no druga jakiś film, no więc oczywiście w kuluarach się domówiono, że słuchajcie, my głosujemy za waszym filmem, który wy będziecie chcieć, a wy głosujcie za meczem, bo jest w środę czy tam we wtorek. No i się jakoś tak udawało, czyli jest to ważny też element.
Piękno wspólnoty.
Sztuka dyplomacji.
Sztuka dyplomacji. Ale przepraszam, przerwałem bratu.
Tak kończąc, myślę, że potrafi tym zarażać i będzie z tymi chłopakami ten opiekun na boisku, ale on potem ich poprzez mszę świętą, poprzez spotkania ministranckie, lektorskie, będzie prowadził coraz bardziej do Pana Boga. Też z bierzmowanymi rozmawiając u nas w parafii, kiedy widzę, że oni dostrzegą, że ja się choć trochę orientuję w tym, co ich zajmuje. To znaczy, kojarzę film, grę komputerową, muzykę, której oni słuchają, czasem to jest zbieżne, czasem moje pasje pokrywają się z ich pasjami, to mnie to do nich przybliża. My mamy jakąś wspólną płaszczyznę, jeszcze trochę inną niż to, że się spotykamy w ramach spotkania do bierzmowania. Myślę, że to, że mamy jakieś pasje i w zdrowy sposób, nieszkodzący naszej misji, je rozwijamy, to potrafi być bardzo pomocne i potrafi bardzo nas do ludzi przybliżać.
Pamiętam, jak ojciec Tomasz Jaworczak, którego pozdrawiamy serdecznie z naszej wspólnoty w Skarżysku, dzielił się ze mną właśnie takim doświadczeniem, które jest nawiązaniem do tego, co powiedział brat Tomasz, że no był taki bardzo kryzysowy czas, jeśli chodzi o liturgiczną służbę ołtarza w naszej parafii w Skarżysku. I właśnie dzięki też mocnemu postawieniu na tą pasję piłki nożnej wśród chłopców, nie tylko oczywiście, ale jako jeden z bardzo istotnych elementów, ta grupa ministrantów się zwiększyła. To nie są ministranci, których bardziej interesuje piłka nożna niż służenie przy ołtarzu, ale to są ministranci, którzy grają w piłkę i służą Panu Bogu przy ołtarzu, jak potrafią najlepiej.
Ojciec Piotr.
Mówiąc wprost, do tańca i do różańca.
O, dobre. Dobrze. A jakbyście, ojcowie, bo wy jesteście w końcu powołaniowcami, no mieli tak określić, kto może zostać redemptorystą, jakie kandydatów potrzebujemy. No w ogóle, jaki kościół potrzebuje ludzi? Oprócz tego, że powiedzieliście z pasją, no ale czy są jakieś takie wskazania, nie, że ma, nie wiem, powinien grać w piłkę, czy powinien, nie wiem, co tam jeszcze, w szachy grać, czy... Nie. Powinien się tylko modlić, znać wszystkie modlitwy, różaniec, koronkę, litanię taką i jeszcze pompejańską nowennę i wszelkie inne rzeczy?
Nie, Pan Bóg ma fantazję, która przekracza nasze wszelkie jakieś ramki, które byśmy, nawet gdybyśmy chcieli, a nie chcemy, tutaj ustanowić, kto może być redemptorystą, bo Pan Bóg zawsze powołuje konkretnego człowieka z misją do ludzi, których sam mu już przygotował, tak można powiedzieć. I to nie ma większego znaczenia, czy ktoś gra w piłkę, czy nie gra, czy ktoś ogląda teatr, telewizji, czy mecze, czy ktoś gra na grach komputerowych, czy na cymbałkach. To nie ma większego znaczenia. Myślę, że ważne jest, żeby młodzi ludzie byli takimi, którzy, to co mówiłem wcześniej, którzy są pełni pasji. Też znowu się odwołam do tego, co mówiłem wcześniej. Nasze życie to jest życie ludzi bardzo aktywnych. I jeśli ktoś chciałby się zaszyć gdzieś, prawda, w klasztornej piwnicy i tam ze świeczką coś sobie medytować, to raczej nie do nas. To raczej nie do nas. Natomiast jeśli ktoś chciałby ofensywnie bardzo pójść w świat i głosić Ewangelię, to zapraszamy, rozkładamy szeroko ramiona i zapraszamy do redemptorystów. Ale jeśli by to chcieć tak trochę uogólnić...
Ale ojcze, jeśli ktoś ma zamiłowanie rzeczywiście do takiej modlitwy, do tej kontemplacji, szukania Boga w tej modlitwie, tak nieustannego szukania, no i do modlenia się za innych, to są też zakony kontemplacyjne i tutaj polecamy, szukajcie zakonów kontemplacyjnych, szukajcie tych, którzy gdzieś bardziej, większy akcent kładą na taką modlitwę, czyli wspólnotową, indywidualną, gdzieś w zaciszu.
Między innymi siostry redemptorystki, nasze kochane, o rok starsze siostry w Bielsku Białej są wspólnotą kontemplacyjną. To takie może nawet dziwne, że redemptoryści tak mocno ofensywnie w świat wychodząc tak fizycznie, a siostry też bardzo ofensywnie, ale jednak żyjąc za klauzurą. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć. I znowu się odwołam do ojca świętego Franciszka. Coś ogólnego dla wszystkich, którzy myślą o życiu zakonnym. Bardzo mocno nasz ojciec święty Franciszek mówi o tym, że świat dziś potrzebuje radosnych świadków. Nie chodzi oczywiście o jakieś, przepraszam za wrażenie, głupie uśmiechanie się na każdą okoliczność, czy komuś ktoś umarł, my się uśmiechamy właśnie, bo trzeba się uśmiechać. Nie o to chodzi. Chodzi o tą autentyczną, wewnętrzną radość, by ją wnosić w świat. Nie radość po to, żeby szczerzyć zęby, ale po to, żeby wnosić w świat nadzieję. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. I myślę, że to jest taka ogromna misja też zakonników w różnych habitach i w różnych charyzmatach. Wnosić nadzieję w świat. Być świadkami miłości, a jeśli się żyje we wspólnotach w miłości, to też o wiele łatwiej jest być tym, kto wnosi w świat nadzieję. I to jest coś, co na pewno powinno charakteryzować człowieka powołanego do życia konsekrowanego. Wewnętrzna radość i pragnienie wnoszenia w świat nadziei.
Tak, i tutaj może też konkretna propozycja z naszej strony jako redemptorystów. Niestety dziewczyny muszą nam to wybaczyć, no ale jest to propozycja skierowana tylko do chłopaków. Rekolekcje powołaniowe, tutaj już do tego zmierzamy i chcemy też wszystkich młodych ludzi, chłopaków zaprosić na te rekolekcje, które organizujemy tutaj razem z ojcem Witkiem w różnych miejscach w Polsce. Bardzo serdecznie już wkrótce, no bo za 2 tygodnie rozpoczną się rekolekcje na Lubaszowej w naszym domu nowicjatu, blisko praktycznie naszego domu nowicjatu. Od 22 do 26 czerwca są te rekolekcje dla wszystkich maturzystów, studentów i tych, którzy myślą do naszego zgromadzenia wstąpić w tym roku. Serdecznie zapraszamy. Również dla troszeczkę młodszych, bo tych, którzy są w szkole średniej czy w gimnazjum, zapraszamy ich również na Lubaszową koło Tarnowa od 27 czerwca do 1 lipca i od 1 lipca kolejny turnus do 5 lipca. Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogliby być na przykład w tym czasie, a chcieliby się z nami spotkać, jest jeszcze możliwość przyjechać, zobaczyć jak żyjemy, jak wygląda, jak to się mówi, życie zakonne od kuchni, od środka.
Ta kuchnia jest też ważna.
Bardzo ważna, nawet może po mnie tak tego nie widać, tak, jak, nie jest, jak ważna jest ta kuchnia, ale zapraszamy i zachęcamy, by przyjechać. Od 27 do 31 lipca w Bardo Śląskim, niedaleko Wrocławia, na południe od Wrocławia, też organizujemy rekolekcje dla uczniów szkół średnich, trzeciej klasy gimnazjum. Wszystko, informacje, nasze dane kontaktowe moje ojca Witka znajdziecie na stronie naszej duszpasterstwa, naszego powołań barka.redemptor.pl barka.redemptor.pl. Zapraszamy do odwiedzenia tej naszej strony i też do przyjazdu. Drzwi naszych klasztorów otwieramy dla wszystkich młodych. No, dziewczyny, wybaczcie, chłopaków, ale też...
Dziewczyny, szukajcie, jeżeli macie takie pragnienie, szukajcie w różnych sióstr, szukajcie, czy chcecie być bardziej czynne, czy chcecie być bardziej takie kontemplacyjne, to szukajcie w tym kluczu na przykład, czy chcecie, czy odkrywacie w sobie to, no właśnie, może tak.
Mam, ojcze, jakieś takie głębokie, wewnętrzne przekonanie, że Słuchają nas też ludzie młodzi, którzy wiedzą, że ich Pan Jezus powołuje, wiedzą, że do życia zakonnego, a jeszcze nie wiedzą gdzie. I te rekolekcje od 22 czerwca w Lubaszowej są też po to, żeby rozpoznać, czy to właśnie może nie redemptoryści. Maturzyści tegoroczni zapraszamy, studenci zapraszamy, ale może ktoś już jest po studiach, ktoś jest troszkę starszy, również zapraszamy na te rekolekcje. Jeśli słuchasz tej audycji, jeśli chciałbyś ofensywnie pójść w świat i głosić Ewangelię, jeśli chciałbyś w taki sposób bardzo aktywny głosić miłość Bożą, to może cię Pan Jezus powołuje do nas, do redemptorystów. Więc może spróbuj, zapraszamy.
Odwagi.
Odwagi.
Bardzo dziękuję za ten program. Za chwilę się spotkamy jeszcze na modlitwie na zakończenie dnia. Zakonnicy w Realu. To był temat naszej audycji. Duszpasterstwo, powołanie redemptorystów. Ale za chwilę się jeszcze pożegnamy. Wcześniej jednak przygotujmy się do modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplety.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Za wszelkie nasze grzechy, Pana Boga, teraz szczerze przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Wstrzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Wielkie Bóg zapłać za ten program. Czas zostanie, przypomnę, duszpasterstwo powołań redemptorystów. Zacznijmy od najmłodszych, czyli Jacka i Michała. Dziękuję wam. Macie jakieś pozdrowienia dla kogoś przy okazji, czy szczęść Boże?
Szczęść Boże, dziękuję.
Brat Tomek.
Dziękuję bardzo.
Ojciec Piotr Grześkiewicz.
Tak, ja bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam całą moją rodzinę.
I ojciec Witold Baran.
Też bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich młodych ludzi, którzy odczuwają teraz ciężar decydowania, co dalej w życiu robić, którzy może zmagają się właśnie z tym pytaniem, jakie jest moje powołanie. Te osoby pozdrawiam szczególnie, ale wszystkich współbraci, tych najmłodszych i tych starszych, całą rodzinę zakonną, wszystkich przyjaciół, też moich serdecznie pozdrawiam.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za audycję, za ten temat, za to, że podzieliliście się swoim świadectwem powołania, swoimi przemyśleniami na temat życia zakonnego w dzisiejszych czasach akurat. I życzę miłej, pięknej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję wszystkim, którzy słuchali, którzy jakoś aktywnie brali udział w tej audycji. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie właśnie brali udział na Facebooku Czasu Wzrastania. Tam się ciekawa audycja, ciekawa dyskusja zrodziła. No, życzę, aby dotrzeć do pewnej prawdy, do wszystkiego, aby nikogo nie krzywdzić, a szukać prawdy. Tego życzę właśnie tym, którzy tam dyskutują na Facebooku Czasu Wzrastania. Jest 23:45, zatem już za chwilę w skrót wiadomości dnia. Życzę Państwu miłej, spokojnej nocy, a tym wszystkim, którzy jeszcze mogą, zapraszam do pozostania razem z nami z Radiem Maryja.